Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś, witam Państwa i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś podejmujemy temat polityka pamięci o Polsce i Polakach. A naszymi gośćmi są panowie minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kłaniamy się, panie ministrze.
Kłaniam się nisko, szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
I pan minister Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Witamy, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Panowie, rozmawiamy, czy chcemy rozmawiać o Polsce w bardzo konkretnych przypadkach, o Polakach. Zarówno tych, których pod skrzydłami, pod opieką ma pan minister Jan Józef Kasprzyk. Myślimy o kombatantach, osobach represjonowanych, o tych, którzy oddawali swoje siły, talenty za to, by Polska była Polską, by Polska była wolna. Jak również o tych, którzy tworzą Polskę poza granicami naszej ojczyzny, a pomiędzy tymi dwiema kategoriami, chociaż nie chciałbym kategoryzować, są wszyscy Polacy, którzy żyją, którzy tworzą historię, bo za chwilkę, za dzień, za tydzień to, co się wydarzyło, będzie już historią, będzie interpretowane, więc zapraszam również słuchaczy do tego, by byli aktywni, by zadawali pytania, może dzielili się refleksją. Chciałbym poprosić panów na początek o takie wprowadzenie, o taki wstęp. W związku również z pełnionymi funkcjami, z urzędami, w temacie, który moglibyśmy zatytułować, który moglibyśmy nazwać bardzo szeroko polityka pamięci. Polityka, czyli roztropna troska o dobro wspólne i pamięć, no, która się łączy, wiąże z czymś, co było, o czym się pamięta albo się nie pamięta, bo czasem też tak bywa, że się zapomina nie tyle ze względu na jakieś przypadłości czy choroby, ale na coś, co, nie wiem, nazwalibyśmy jakimś wychowaniem czy brakiem wychowania historycznego, coś pomijamy specjalnie albo z braku wiedzy. Dlatego chciałbym poprosić o taką początkową, wstępną refleksję na temat tego, co moglibyśmy powiedzieć o polityce pamięci. Pan minister Jan Józef Kasprzyk.
Tak jak w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania mówiliśmy, traktujemy politykę pamięci, politykę historyczną jako coś, co jest wyrazem naszej dbałości o przeszłość, tak aby pielęgnować to, co tworzy nas, czy stworzyło nasz kod kulturowy, po to, aby też zrozumieć pewne procesy historyczne, które oddziaływują na współczesność i będą oddziaływały na przyszłość. Mówiliśmy też o tym, że każdy szanujący się naród, każde szanujące się państwo prowadzi taką politykę, politykę, dzięki której można kształtować tożsamość, czy należy kształtować tożsamość własnego narodu. Mówił o tym wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie może być drzewo, nie istnieje drzewo bez korzeni i nie istnieje drzewo bez owoców, bez liści. I przeszłość jest tymi korzeniami, my jesteśmy tym pniem, który z tych korzeni czerpie i rośnie. Ci, którzy przyjdą po nas, są owocem tego wszystkiego, co było i co jest. Dlatego tak ważna jest też dbałość o polską historię, o polskie dzieje, o polską kulturę w latach minionych. Dbałość o to wszystko, co nasi przodkowie nam pozostawili jako spuściznę, jako dziedzictwo. Ale też niezwykle ważna jest, i to z mojego punktu widzenia jako szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dbałość i pamięć o tych, którzy są świadkami historii, którzy tę przeszłość tworzyli i którzy są wśród nas. Wsłuchiwanie się w ich lekcje, w ich nauczanie, w ich pokazywanie nam, młodszym i tym zupełnie młodym, jak powinien wyglądać świat. Kiedy rozmawiamy z kombatantami, kiedy rozmawiamy z osobami represjonowanymi, oni zazwyczaj mówią o dwóch rzeczach, które myślę z tej przeszłości tragicznej, choć i chwalebnej, jaka była udziałem naszego doświadczenia historycznego, mówią. Otóż po pierwsze mówią o tym, że wolność jest darem, który można bardzo łatwo utracić. I pokolenie kombatantów, tych wychowanych w okresie II Rzeczpospolitej, wzrastało w cudownym okresie niepodległej Polski, która to Polska utraciła niepodległość z dnia na dzień. Oni mówią, myśmy stracili wspaniałe, wolne dzieciństwo, czy wolną młodość 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy sprzymierzone z Rosją Sowiecką zaatakowały Polskę. I myśmy potem o tę wolność musieli walczyć przez lata okupacji niemieckiej, sowieckiej, w czasie zniewolenia komunistycznego, więc mówią, spotykając się chociażby z przedstawicielami młodego pokolenia, pamiętajcie, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność bardzo łatwo utracić. A żeby jej nie utracić, mówią z kolei, trzeba naprawdę budować państwo silne, państwo bezpieczne, państwo, które będzie partnerem dla tych, którzy są naszymi przyjaciółmi, liczącym się partnerem, ale też państwo, które będzie na tyle silne, że żadnemu wrogowi nie będzie się chciało zaatakować go, aby je podbić w takiej czy w innej formie. Więc ta nauka płynąca z przeszłości, szacunku do wolności, do niepodległości, jako tego pięknego daru, który trzeba pielęgnować, to też wpisuje się przecież w nauczanie Jana Pawła II, który mówił, że wolność jest dana i zadana, to jest rzecz niezwykle, niezwykle ważna. I druga rzecz, o której kombatanci mówią, to to, że w dzisiejszych czasach często nie mówimy o pracy na rzecz wspólnoty w kategoriach służby. Myślimy często o sobie, myślimy o tym, co dotyczy tylko mnie, a oni byli wychowani w takim etosie służby wspólnocie, jaką jest naród, czyli dawania z siebie wszystkich sił na rzecz wspólnoty, na rzecz najpierw własnej rodziny, a potem tej wspólnoty, którą jest naród i którą jest państwo. I jeżeli też w ten sposób popatrzymy na prowadzoną politykę pamięci, politykę historyczną, to będziemy mogli zrozumieć, że kult przeszłości, ale też odniesienia do przeszłości, pokazywanie wzorców osobowych służy bardzo mocno i bardzo silnie nam, współcześnie tworzącym Polskę. Tam tkwią klucze, tam tkwią rozwiązania również problemów, które nas dotyczą. No i wreszcie też mówiliśmy o tym, że polityka pamięci, polityka historyczna to jest niezwykle ważny oręż w naszej dyplomacji, jeśli można tak powiedzieć, czyli w naszych wszelkich relacjach międzynarodowych. Przez lata uprawiana niestety pedagogika wstydu spowodowała, że mieliśmy czuć się tymi obywatelami Europy gorszej kategorii. Mieliśmy wstydzić się tego, że jesteśmy Polakami, bo musieliśmy przepraszać za grzechy popełnione i niepopełnione. Tymczasem mądra polityka historyczna, taka jaką prowadził chociażby świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, sprowadza się do tego, że naród, aby był zdolny do wielkich rzeczy w różnych dziedzinach czynionych, musi mieć poczucie dobrze rozumianej dumy z przynależności do narodu, który tak jak naród polski ma piękną, wspaniałą historię.
Dziękuję. Pan minister Jan Dziedziczak, polityka pamięci.
Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję za zaproszenie, możliwość odwiedzin studia Radia Maryja jest zawsze wielkim zaszczytem i wielką przyjemnością. Też serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, bo wiem, że słuchają, mam sygnały od Polaków z różnych miejsc świata, że Radio Maryja jest ich i duchowym, i patriotycznym towarzyszem każdego dnia i to jest coś naprawdę pięknego i budującego, jak się te świadectwa słyszy. W sposób szczególny oczywiście pozdrawiam tych, dzięki którym Mogę od 16 lat być w parlamencie, a więc naszym słuchaczom z ziemi kaliskiej, ostrowskiej, leszczyńskiej i całą południową Wielkopolskę. To jest bardzo ważny temat, który ojciec był uprzejmy poruszyć i o którym tak pięknie mówił pan minister Jan Józef Kasprzyk, którego mam zaszczyt obserwować jako opiekuna naszych kombatantów i tych anty z okresu II wojny światowej, więc antyniemieckich, antysowieckich i tych później walczących o naszą wolność w okresie komunizmu. To jest bardzo piękne i bardzo budujące. Ja zawsze podkreślam, że bycie patriotą w dzisiejszych czasach to jest dbanie o to wszystko, co na polskość się składa. My czasem słyszymy takie slogany, o, dzisiejszy patriotyzm to jest płacenie podatków, to jest sprzątanie kup po psie, to jest jeżdżenie zawsze z biletem, nie jeżdżenie na gapę. Oczywiście, to jest bardzo pozytywne zachowanie, ale w ten sposób może się zachowywać także osoba mieszkająca w naszym kraju, ale na przykład nie utożsamiająca się z naszą wspólnotą narodową. Jakiś sympatyczny, uczciwy właściciel kebabu płaci podatki, sprząta po swoim psie, prawda, i jeździ zawsze z biletem autobusowym, no ale czy on jest polskim patriotą? No nie. To troszeczkę jest tak, jak byśmy powiedzieli, że obowiązek rodziców wobec dziecka. Czy to jest tylko zapewnienie dziecku dachu nad głową i trzech posiłków? No, dobry rodzic to jest coś znacznie szerszego i ważnego. To jest osoba, która kocha dziecko, wychowuje dziecko, wpaja mu wartości, ale daje mu też bezpieczeństwo i miłość. No nie musimy, myślę, że w tutaj gronie naszej rodziny Radia Maryja tego szerzej definiować. I tak samo jest ojczyzną. Ojczyzna to jest umiłowanie ojczyzny. A patriotyzm to jest umiłowanie ojczyzny, a więc tego wszystkiego, co na polskość się składa. A co to znaczy być Polakiem? Bo żeby kochać Polskę, to trzeba sobie zdefiniować, co polskość oznacza. Więc polskość to jest przynależenie do pewnej wspólnoty, którą coś łączy. Jesteśmy ludźmi, jako Polacy, jako grupa, którą coś łączy. I to, co nas łączy, to nas wyróżnia na tle innych narodów, tak? Co innego łączy wszystkich Francuzów na świecie, co innego łączy wszystkich Węgrów na świecie, wszystkich, nie wiem, Włochów, a co innego wszystkich Polaków. Więc co nas łączy? Jakbyśmy to zdefiniowali. No łączy nas przede wszystkim historia. To o tym już pięknie mówił pan minister Kasprzyk, cytując Ojca Świętego, święty Jan Paweł II rzeczywiście wskazywał, że właśnie patriotyzm to właśnie poczucie tego dziedzictwa wspólnego, któremu na imię Polska i o tym też mówiliśmy. Pan minister Kasprzyk też podawał ten przykład tej poruszającej ostatniej książki świętego Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość, będąca swoistym też testamentem takim patriotycznym. Historia. No więc my tym się różnimy od społeczeństwa jako naród, że społeczeństwo jest tu i teraz. To jest to grupa ludzi, która mieszka na terenie Polski. A naród to jest grupa ludzi, która się utożsamia z tysiącletnim dziedzictwem Polaków, z tymi wszystkimi poprzednimi pokoleniami i czuje również odpowiedzialność za pokolenia i za to, co się będzie działo po nas za 100-200 lat z Polską. Te sprawy polskie nie są nam obce. My jesteśmy tylko tu na chwilę teraz i dostaliśmy wiele, powinniśmy być za to wdzięczni i powinniśmy dać siebie wszystko, żeby następnym pokoleniom dać jeszcze więcej, żeby Polska dzięki temu epizodowi, jakim jest nasza obecność tutaj w tej sztafecie polskiej, żeby była jak najlepiej dla sprawy polskiej wykorzystana. Więc historia tak, my jesteśmy przecież dumni z naszych ponad 1000 lat, jesteśmy dumni z wielkich Polaków, ze świętego Jana Pawła II, ze świętej siostry Faustyny, z Kopernika, Chopina. No moglibyśmy wymieniać bardzo wiele postaci. Czy to, że one były naszymi rodakami, to jest nasza zasługa? Nie. Dostaliśmy to za darmo, jakby w prezencie i to jest rzeczywiście powód do dumy. To, że uratowaliśmy świat przynajmniej dwa razy. Mam na myśli oczywiście bitwę pod Wiedniem i bitwę warszawską. To jest coś, z czego powinniśmy być i jesteśmy dumni. Więc moglibyśmy tutaj bardzo wiele wymieniać. Akurat mamy zdecydowanie więcej pozytywnych argumentów, że należy być dumni z Polski niż z jakichś tam ciemnych kart, a narody, no nie wszystkie narody mają ten komfort, tak najdelikatniej to ujmę. Więc łączy nas na pewno historia. Tak, łączy nas na pewno historia. Drugi element, który nas łączy, to jest polska kultura. Rzeczywiście kultura łączy każdą wspólnotę, każdy naród i nie jest przypadkowe, że ona w ogóle nas kształtuje, uczy myślenia, poszerza nasze horyzonty i oczywiście też wywołuje emocje. Ja zawsze podaję przykład, mówiłem o tym w Telewizji Trwam, że przykładowo jesteśmy przed obrazem Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki i dla nas Polaków, kiedy zjawiamy się w Muzeum Narodowym, widzimy po raz pierwszy ten obraz, no serce bije mocniej. Obcokrajowiec też zobaczy ten obraz i zobaczy ładny, piękny obraz z ciekawą sceną batalistyczną, dobrze namalowanymi postaciami, końmi. Dobry obraz, ciekawy, tak? Nam, Polakom, bije serce mocniej. Widzimy zamek na Wawelu, widzimy majestat Rzeczpospolitej, obcokrajowiec widzi piękny, efektowny zamek, tak? Kropka, tak? I słyszymy muzykę Chopina, słyszymy Rotę, słyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Wywołuje to w nas emocje, wzruszenie. Inni mówią piękna muzyka, tak? Bo po prostu no, kultura, to ten kod kulturowy jest jednym z podstawowych elementów no, spajających nas Polaków. Pamiętajmy, że w kulturze nawet jest zawarte, no nie wiem, polskie potrawy, nawet takie rzeczy, prawda? Zwyczaj. Kolejna rzecz, która nas łączy. Polskie tradycje. To jest w zasadzie niektórzy nawet definiują to wspólnie z kulturą. Ja zawsze jednak to podaję oddzielnie. I to są tradycje, które też nas determinują. Mianowicie dla każdego Polaka, niezależnie gdzie na świecie by nie żył, czy tutaj w Toruniu, czy w Warszawie, czy w Kaliszu, Lesznie, w Chicago, w Grodnie, w Wilnie, na Syberii, gdzieś w obozach koncentracyjnych, zawsze dla Polaków najważniejszym momentem, najbardziej wzruszającym, rodzinnym, patriotycznym, oczywiście też chrześcijańskim, choć wiemy, że my katolicy, no najważniejsze dla nas święta to święta Wielkiej Nocy, święta Bożego Narodzenia, to są te święta numer dwa, ale w wymiarze naszej tradycji, naszego życia rodzinnego, ten kulminacyjny wieczór w życiu każdej polskiej rodziny, w tym wymiarze etnograficznym, to jest wieczór wigilijny. A w innych krajach chrześcijańskich to, prawda, stawia się na pierwszy dzień świąt, jakieś śniadanie bożonarodzeniowe, jakieś to są takie. A u nas Wigilia, ta niesamowita wieczerza, tak? Tak jak mówię, w każdym polskim domu, niezależnie gdzie on jest na świecie, nawet w stalinowskich więzieniach, w łagrach, w obozach koncentracyjnych Polacy ryzykowali życiem, żeby spotkać się jakoś w tą wieczerzę i podnieść na duchu wzajemnie łamanie się opłatkiem. Tylko w Polsce jest ten zwyczaj. Za chwilę 1 i 2 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. Dla każdego Polaka, gdziekolwiek by mieszkał na świecie, ten dzień to dzień powagi, skupienia, refleksji, modlitwy, myśli o naszych bliskich, zmarłych. I to też jest jakaś tam element definicji, który nas definiuje jako Polaków. Ja nie muszę drugiemu Polakowi, gdziekolwiek bym go nie spotkał na świecie, mówić, co oznacza 1 listopada. Co oznacza wieczerza wigilijna? To w zasadzie jest papierek lakmusowy kodu, czy jesteś Polakiem, czy nie, tak? Jak jesteś, to nie musimy sobie nic mówić. To jest, rozumiemy się bez słów, tak? Więc po historii, po kulturze, tradycja to ten element, który nas łączy. Zresztą ciekawostka, warto zwrócić uwagę, jak wiele tradycji naszych narodowych jest nierozerwalnie związanych z chrześcijaństwem, z Kościołem katolickim. Wspomniana Wigilia, 1 listopada, 2 listopada, czy święta Wielkiej Nocy. W zasadzie no my jeszcze nawet nie mamy takich laickich świąt, dopiero się uczymy, wymyślamy, jak obchodzić 11 listopada, 3 maja. Po prostu te święta chrześcijańskie są naszymi tradycjami narodowymi jednocześnie. To tak mówił jeden z ojców naszej niepodległości. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, tylko tkwi w jej istocie. I myślę, że to jest takie świetne też podsumowanie faktów. A więc historia, kultura, tradycja, oczywiście język dla nas Polaków w kraju to jest oczywiste, ale dla Polaków za granicą to jest też ten wyraz po prostu naszej tożsamości i tego, co nas łączy. Dlatego ja zawsze podkreślam naszym rodakom za granicą, wiem, że nas słuchają dzisiaj, jak ważne jest, żebyśmy z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami rozmawiali w domu po polsku. To jest coś niezwykle ważne. Nawet jak Państwo tworzycie małżeństwo mieszane, nie rezygnujcie z tego. W dzieciństwie dziecko bardzo łatwo nauczy się języka polskiego. To jest naturalne, że będzie mówiło perfekcyjnie w języku kraju, w którym Państwo mieszkacie, i w języku polskim dzięki Wam. Jeśli przegapicie ten moment, to będzie bardzo trudno później to nadrobić. Już dorosły człowiek od zera nauczyć się polskiego, no to jest wielkie wyzwanie. Są takie pojedyncze sytuacje, ale to byśmy traktowali to w kategorii cudu, ale no ja spotkałem bardzo wiele dorosłych osób, które wychowały się za granicą, wyjechały jako bardzo malutkie dzieci, albo w ogóle urodziły się za granicą. Żadna z tych osób nie żałowała tego, że mówi po polsku, że musiała chodzić na przykład w soboty do polskiej szkoły. Jak było dzieckiem, no to dziecko narzeka. No inni grają w piłkę, ja muszę szósty dzień, ale jako dorosły ani jednej, znaczy na tysiąc spotkań, tysiąc do zera, tak? Ani jedna osoba nie żałowała tego, że mówi w języku polskim. Natomiast spotkałem też osoby, których rodzice to zaniedbali, oni odkryli swoją polskość już w życiu dorosłym i bardzo cierpieli, tak? A niektórzy nawet mieli pretensje do swoich rodziców, że tego nie dopilnowali, a więc to jest coś bardzo ważnego. Jeśli chcemy przekazać polskość naszym dzieciom za granicą, pilnujmy języka polskiego, zwłaszcza, że mamy naprawdę, dzięki działaniom też państwa polskiego, mamy szeroką ofertę choćby polskich szkół, polskiego harcerstwa za granicą. Dzięki naszej Matce Kościołowi mamy szeroką ofertę duszpasterstwa polskiego za granicą, więc tego pilnujmy. No i oczywiście piąty element, który sprawia, że jesteśmy Polakami, to jest polska wiara. Oczywiście można być Polakiem, być osobą niewierzącą albo innej religii, ale jednak to jest coś, co też nas wyróżnia i jeśli jesteśmy polskimi patriotami, jeśli dokonujemy wyboru, że chcemy być polskim patriotą, dbajmy o te elementy, które na polskość się składa. A więc właśnie dbajmy o polską historię, o pamięć narodową, dbajmy o to, żeby nasze dzieci poznały historię, poznały polskie tradycje, polską kulturę, polski język i oczywiście polską wiarę.
Ja bym jeszcze dodał do tego, co tutaj pięknie pan minister Jan Dziedziczak definiował i opowiedział, że świadomość i znajomość polskich dziejów, polskiej historii, niełatwej przecież, ale niełatwiej, bo wynika to również z naszego położenia geopolitycznego, powoduje, że i współcześnie z przeszłości wnioski można wyciągać, tak aby nie dochodziło do tragedii, które już były udziałem naszego narodu. Przygotowuję teraz artykuł, który ukaże się niedługo w tygodniku Niedziela, gdzie często artykuły historyczne na zaproszenie redakcji pisze, podobnie jak i do naszego dziennika. Artykuł poświęcony Sejmowi Wielkiemu. To był Sejm, który zebrał się dokładnie 6 października 1788 roku, czyli 235 lat temu, który był ostatnią próbą uratowania Rzeczpospolitej, tej pierwszej Rzeczpospolitej w okresie przedrozbiorowym. I kiedy czytałem źródła, czytałem pamiętniki, wspomnienia, wypowiedzi tych, którzy wtedy próbowali reformować Polskę, to w pewnym momencie zorientowałem się, że ja nie piszę artykułu na temat historii, tylko piszę artykuł wprawdzie o XVIII wieku, ale artykuł, który jest jak najbardziej współczesny. Dlatego, że sytuacja wówczas Polski, sytuacja w XVIII wieku była właściwie taka, jaką przeżywaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu. To znaczy, mocarstwa ościenne rosły w siłę, mocarstwa ościenne ponad naszymi głowami, czyli wówczas Prusy i Rosja, a jeszcze niedawno Niemcy i Federacja Rosyjska, dogadywały się między sobą i w tym porozumieniu, w tym dogadaniu nie było miejsca dla wolnej Polski, nie było miejsca dla państwa, które jeszcze wiek wcześniej, tak jak wspomniał minister Jan Dziedziczak, uratowało w XVII wieku Europę przed islamem na przedpolach Wiednia i wcześniej w bitwie chocimskiej. I otóż te mocarstwa ościenne czyniły wszystko, aby doprowadzić kraj nasz, Rzeczpospolitą, do postępującej anarchii, do maksymalnego zwaśnienia stronnictw politycznych, które wtedy na polskiej scenie istniały, aby rozchwiać tą nawą, jaką był okręt o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyniły wszystko, aby w imię wykorzystywania tej słabości ludzkiej, która w niektórych tkwi, czyli przedkładania interesu własnego nad interes wspólnoty, pozyskiwać część ówczesnej elity politycznej i w konsekwencji doprowadzić do tego, żeby Polska upadła, żeby Polska jako kraj, który uniemożliwia pełny sojusz niemiecko-rosyjski czy prusko-rosyjski, przestała istnieć. I wtedy też różne postawy rysowały się na mapie politycznej Polski. Byli magnaci, była część elity, czy też część środowiska politycznego, która uważała, że Polska i tak upadnie i w związku z tym trzeba zapewnić sobie maksymalne korzyści. To byli ci, którzy bez żadnych oporów wchodzili do ambasad pruskiej czy rosyjskiej, pobierając stamtąd apanaże, bądź też pobierając stamtąd zapowiedź, że spłacone będą ich długi, albo że otrzymają stanowiska, czy to w Prusach, czy w Rosji. No i była też część taka, która widząc, że Polska upadnie, starała się temu bardzo mocno przeciwstawiać. I owocem tej działalności wtedy polskich patriotów był Sejm Wielki, który zreformował na końcu trwania I Rzeczpospolitej Polskę, który doprowadził do uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale wtedy, kiedy ta konstytucja została uchwalona, wówczas zrodziło się zjawisko, które przeszło do historii pod nazwą zdrady targowickiej. Czyli część elity politycznej wówczas XVIII-wiecznej postanowiła poprosić w obronie własnych, prywatnych, zagrożonych interesów mocarstwo ościenne o pomoc, aby zachować władzę, aby być przy władzy. I jeszcze raz powtórzę, pisząc o tym, co miało miejsce ponad dwa wieki temu, orientowałem się, że te mechanizmy przecież cały czas działają również w Polsce, bo Polska nie zmieniła swojego położenia geopolitycznego, bo Polska dalej jest między Wschodem a Zachodem, bo Polska dalej jest między Niemcami a Rosją, bo Polska nadal ma niestety takich, którzy uważają, że za dobre stanowisko w strukturach Unii Europejskiej można oddać się na pasek niemiecki, brukselski czy moskiewski. I znalazłem jedno zdanie, które chciałbym na koniec tego historyczno-współczesnego wywodu przytoczyć, które pada w bardzo ważnym traktacie politycznym autorstwa księdza Stanisława Konarskiego, PR-a, jednego z reformatorów I Rzeczpospolitej. Otóż on w piśmie o skutecznym rad sposobie mówił tak. Gdzie będzie wolność, kiedy zginie Rzeczpospolita? Przywołuję to zdanie dlatego, że niektórzy uważają, iż ci, którzy współcześnie teraz też reformują Polskę, zagrażają czyjejś wolności. Jeszcze raz przywołajmy to zdanie księdza Stanisława Konarskiego. Gdzie będzie wolność, kiedy zginie sama Rzeczypospolita? I tenże sam przestrzegał przed jedną rzeczą. Otóż cytuję. Wszelcy sąsiedzi nasi szukają nie naszego, lecz swego pożytku. Pamiętajmy o tym, pisał ksiądz Konarski. Opieka sąsiedzka może być macochą naszej swobody, ale matką nigdy nie będzie. Niechaj wyzbędą się, błagamy, cudzoziemcy tej niespokojnej troski o nasze rzeczy i niech nie ofiarowują swego oręża ani załogi na przekór naszym prośbom. Ci cudzoziemcy, co taką nam obiecują opiekę, nigdy nie dołożą starań, abyśmy my, Polacy, byli zgodni. Oni postarają się zakłócić nas i rozerwać, a potem krzyczeć będą, że się podzieliła Rzeczpospolita, którą sami roztargną. tekst powstał 250 lat temu. Nic nie stracił na swojej aktualności, a mówię o tym też dlatego, że historia naprawdę jest nauczycielką życia.
Jeśli ja mogę, bo nie mogę się powstrzymać i też muszę tu powiedzieć o pewnej analogii. Znaczy, bardzo dziękuję mistrzowi Kasprzykowi za poruszenie tego wątku. Ale, drodzy Państwo, zobaczcie jak, zobaczmy razem, no jak historia się powtarza. Jest stronnictwo, które jest za tym, żeby było silne państwo i uważa państwo za wartość. Jest stronnictwo, które mówi o federalizacji regionów, rozpuśćmy i tak. Jest stronnictwo, które mówi silna armia, budujmy silną armię. To jest gwarancja tego, że do wojny nigdy nie dojdzie, prawda? Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To znaczy, chodzi o to, żeby agresor nigdy Polski nie zaatakował, bo żeby uznał, że mu się to nie opłaca, że straty będą zbyt duże dla agresora, będą większe od zysków potencjalnych i chodzi o to, żeby nigdy nie zaatakował. Czyli silna armia, nasze stronnictwo. Opozycja co robiła? Likwidowała, tak? Likwidowała armię, jednostki. Polska armia się na jakimś jednym stadioniku piłkarskim mieściła, prawda? Te doktryny szokujące, oddające pół Polski agresorowi. To jest znów ten sam pojedynek, ale idziemy dalej. Pozycja innych państw. To właśnie w upadającej Rzeczpospolitej widzieliśmy, jak przywódcy pierwszej RP tuż przed rozbiorami chodzili w każdej sprawie do ambasadora, kontaktowali się z ambasadorami ościennych mocarstw. Czyż nie jest tak teraz? Jeśli chodzi o wschód, wystarczy obejrzeć serial Reset. Zachęcam wszystkich Państwa, żeby choćby na serwisie YouTube obejrzeć te wszystkie odcinki, otworzyć oczy, nawet tym, którzy się wahają, jako ciekawostkę po prostu zaproponować, żeby obejrzeli, wyrobili sobie później sami zdanie. Po prostu dzwoniący Putin do Tuska, wydający mu polecenia, dzwoniący Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, do ministra Sikorskiego. Szokujące rzeczy, ale dokładnie analogie z XVIII wieku. Wreszcie dokładnie pamiętam, jak przyjechała Angela Merkel do Warszawy i nawet sobie z Angela Merkel, mało kto wie, jako kanclerz na swoim biurku miała portret Katarzyny, carycy Katarzyny, Niemki zresztą.
Która była Niemką.
Tak, więc to była ta postać, która jej imponowała, a wiemy, jaki był stosunek carycy Katarzyny do Polski. Gdzie spotyka się pani Merkel z liderami opozycji, z przywódcą Platformy i tak dalej w czasie swojego przyjazdu? Nie w Sejmie Polskim, nie w siedzibie Platformy, tylko ona zaprasza ich do niemieckiej ambasady w Warszawie. I ci przywódcy, parlamentarzyści, były marszałek Sejmu, były wicepremier, były pełniące obowiązki głowy państwa, bo pan Schetyna, jak był marszałkiem Sejmu, to nawet pełnił przez kilka dni obowiązki głowy państwa. I oni jak pieski przychodzą do ambasady niemieckiej i się meldują u pani Merkel. Czy to nie jest analogia z XVIII wiekiem? Wreszcie kolejny mechanizm. Opozycja nie jest przy władzy, jedzie za granicę donosić na swoich rywali politycznych w Polsce, donosić na Polskę, uruchamiać sojuszników z innych krajów z Niemcami na czele po to, aby wspólnie ingerować w scenę polityczną w naszym kraju, bo oni chwilowo przegrali, bo Polacy po prostu zobaczyli, jak oni rządzą i odsunęli ich do władzy. Ci jeżdżą za granicę i plują na Polskę i atakują Polskę. Znaczy, te przykłady wszystkie to jest 100% tego, co działo się w XVIII wieku. Stronnictwo patriotyczne kontra stronnictwo targowickie i dokładnie 15 października tego roku będzie kolejny rozdział tego wielkiego pojedynku między tymi stronnictwami.
I oby skończył się nie tak tragicznie jak w wieku XVIII. A tu z tym chodzeniem do ambasady niemieckiej, to też przypominają się słowa, jakie w 1740 roku napisał do swojego ambasadora król pruski Fryderyk II. Napisał tak: w Polsce u niektórych za złoto można wszystko kupić. I myślę, że ten mechanizm naprawdę mimo upływu czasu nie zmienił się ani na jot.
Ale ja wręcz jeszcze powiem, że gdybyśmy w 19 roku nie wygrali wyborów i gdyby wojna na Ukrainie wybuchła w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, kto wie, czy dzisiaj ta audycja mogłaby dojść do skutku. Dlatego, że jak doskonale wiemy, plan rosyjski był następujący. Po trzech dniach Ukraina miała paść, prawda? Ona się zaczęła bronić, pamiętamy te nagrywane filmiki z Kijowa, prawda, że nie uciekliśmy, tam już oni, Rosjanie, szykowali Janukowycza, tą kukiełkę, żeby wystawić ją do rządu w Kijowie marionetkowych. Ukraina miała paść, a nie miejmy żadnych złudzeń, że ona nie padła także dzięki pomocy Polski, dzięki temu, że Polska uruchomiła całą pomoc międzynarodową. Znamienne były te wspomnienia ambasadora Ukrainy w Berlinie, który mówił, że on przez te pierwsze dni od agresji rosyjskiej nie mógł tak naprawdę z nikim się spotkać, bo wszyscy mówili, ale o czym mamy z tobą rozmawiać? Przecież Ukraina już za sekundę padnie, prawda? Polska zmobilizowała wolny świat i udało się po prostu pomóc Ukrainie i zatrzymać na nasze szczęście także, Ukraińców owszem też, ale my zawsze jako polscy politycy patrzymy z perspektywy, co się Polsce opłaca. Udało się nam zatrzymać Ukrainę, bo, drodzy państwo, wszyscy, znaczy naprawdę, no nie trzeba czytać tajnych dokumentów, ja ich nie czytałem, żeby później wszystko było jasne, ale wystarczy mądrze czytać to, co się działo, żeby mieć świadomość, że my mieliśmy być następni. Świętej pamięci prezydent Kaczyński mówi w 2008 roku, dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a kiedyś może przyjdzie czas na Polskę. Otóż niestety wyglądało to na to, że nawet nie byłyby państwa bałtyckie po drodze, tylko następna miała być bezpośrednio Polska. Bo, drodzy państwo, pewnie pamiętacie to, co działo się w marcu rok temu, już półtora roku temu, kiedy to w ciągu 2 tygodni odstępu przyjechali do Polski sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych pani Kamala Harris i wreszcie prezydent Biden. No wiemy, że, znaczy ja nie znam innego kraju, do którego to w takich odstępach przyjeżdżaliby czterej najważniejsi politycy Stanów Zjednoczonych. Co musieli oni przeczytać w swoich materiałach wywiadowczych, o jakich planach Putina, skoro zdecydowali się w tamtym czasie, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że Rosjanie definitywnie utkną na Ukrainie, te kilka tygodni po agresji, żeby wysłać Putinowi wyraźny sygnał, że będziemy bronić Polski. Zdecydowali się mimo napięć, bo wiadomo, to jest lewicowy rząd Stanów Zjednoczonych i wcześniej te różne były relacje między naszymi prezydentami. Zdecydowano się to wszystko odłożyć po to, żeby wysłać agresorowi jasny sygnał. Zastanówmy się wszyscy jako słuchacze, co musieli Amerykanie wyczytać z swoich danych wywiadowczych, że się na ten bardzo zdecydowany krok, niespotykany, bezprecedensowy zdecydowali. Drugi przykład, jak sytuacja była i jest poważna. Szwecja i Finlandia. Jak doskonale wiemy, Szwecja i Finlandia były krajami neutralnymi od wielu dziesięcioleci. Przecież nawet w czasie II wojny światowej Szwecja była krajem neutralnym. To jest bardzo wygodne i korzystne dla każdego kraju, prawda? Szwecja miała szereg profitów z pozycji kraju neutralnego. Co musieli przywódcy tych dwóch krajów przeczytać w swoich materiałach wywiadowczych, skoro w panice, w przyspieszonym tempie zdecydowali się ten bardzo komfortowy dla ich krajów stan kraju neutralnego, pozycję kraju neutralnego porzucić i prosić o szybkie przyjęcie do NATO. Musieli przeczytać, a są kraje poważne, musieli oni przeczytać bardzo niepokojące dla bezpieczeństwa całego świata, naszego regionu rzeczy. Więc rzeczywiście analogie historyczne są bardzo podobne i słusznie pan minister Kasprzyk powiedział, że dobrze, że tak nie skończyliśmy, ale obawiam się, że naprawdę byliśmy o włos od katastrofy. Dzisiaj sobie wieczorem siedzimy, słuchamy ciekawej audycji, prawda, popijamy herbatę, ale kto wie, czy minimalnie, gdyby inaczej nie potoczyły się nasze losy, gdyby były popełnione błędy wtedy w lutym, marcu 2022, to dzisiaj bylibyśmy pod okupacją rosyjską, a niestety, biorąc pod uwagę to, co widzimy w filmie Reset i to, co robiła Platforma od niszczenia armii, przecież w 2014 roku, jak wybuchła operacja na Ukrainie, to prezydent Komorowski jeszcze kilka dni przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Donbas i Ługańsk, twierdził, że wojny nie będzie. Rząd Platformy został całkowicie tą wojną zaskoczony, a my już od dłuższego czasu i była ustawa o obronie ojczyzny pana premiera Kaczyńskiego, zbroiliśmy się, kupowaliśmy dodatkową amunicję, mieliśmy później narzędzia, żeby pomagać Ukrainie zatrzymać Rosjan, oddalić Rosjan od naszych granic, bo jeszcze raz podkreślmy, tutaj nie ma żadnego romantyzmu, tutaj są twarde narodowe, polskie narodowe interesy.
No i właśnie, i wyobraźmy sobie sytuację, w której taka niezwykle skomplikowana i tragiczna wręcz sytuacja międzynarodowa, o której pan minister wspomniał, dzieje się pod rządami Platformy Obywatelskiej, pod rządami Donalda Tuska, który był bezwolnym wykonawcą rozkazów z Berlina, rozkazów Angeli Merkel, który wspominany jest przez Angelę Merkel w tej ujawnionej notatce z jej rozmowy z Bronisławem Komorowskim jako wspaniały orędownik zbliżenia polsko-rosyjskiego, za co Angela Merkel mówi, otrzyma nagrodę Karola Wielkiego. Wyobraźmy sobie sytuację, że rządzi Platforma w tak skomplikowanej sytuacji międzynarodowej. Gdzie byłaby nasze bezpieczeństwo? Gdzie byłaby teraz tak naprawdę Polska? Byłaby pewnie realizowany byłby scenariusz taki, jaki pisany był w Berlinie, a zwróćmy uwagę, że Berlin wtedy, rok temu, nie kwapił się do tego, aby pomagać w jakikolwiek sposób Ukrainie w walce z Moskalami, w walce z Rosją.
10 minut po 22. Polityka pamięci o Polsce i Polakach, jak widzimy, temat bardzo szeroki i pojemny. Chciałbym dopytać, bo panowie powiedzieli przed momentem o tym, stwierdzając pewne fakty, że akurat w tym przypadku ktoś jeździł i, mówiąc kolokwialnie, nadawał na nasz kraj, na Polskę, poza granicami. Bardzo często mówi się o tym, że Polacy za granicą, Polonia, to są ambasadorowie naszej ojczyzny, ambasadorowie Polski. Chciałbym zapytać pana ministra Jana Dziedziczaka o to, jak to wygląda w rzeczywistości, bo nie chcemy romantyzmu, tak jak pan powiedział, chociaż to też jest piękna sprawa, ale konkretów. Wiemy, że zdarzają się może nie tak masowe wyjazdy Polaków poza granicę, ale od tych wielkich emigracji już trochę lat minęło. Myślę o Stanach Zjednoczonych czy o innych krajach. Tam już jest któreś pokolenie Polaków. Bardzo często to są już małżeństwa czy rodziny mieszane, czy wręcz angielskojęzyczne. Już nie mają takiej mocnej, nie czują takiej mocnej wspólnoty z Polską. Znają może jakieś pojedyncze słowa, jakieś imiona, kojarzą babcię, która coś tam im opowiadała. Więc pytanie, jak to się zmienia? Czy dalej ta teza o tym ambasadorowaniu tych, którzy są poza granicami naszej ojczyzny, jest uzasadniona, uprawniona?
Nas w kraju jest 38 milionów. Poza granicami Polski jest około 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Oczywiście, jak słusznie ojciec podkreślił, to jest bardzo różnie definiowana polskość, bo czasem są to osoby wspaniale mówiące po polsku, niektóre wyjechały dopiero co z Polski, inne wyjechały wiele lat temu, ale bardzo tego języka polskiego pilnują i chwalą za to. Są czasem osoby, które wyjechały, na przykład ich przodkowie w XIX wieku, czy kilkadziesiąt lat temu, i to już jest czwarte, piąte pokolenie, i rzeczywiście języka polskiego już dobrze te osoby nie znają, ale ważne, że są emocje, jest chęć, jest miłość do Polski, bo ja zawsze powtarzam, że patriotą można być wszędzie na świecie. To nie jest tylko tak, że można być tutaj nad Wisłą u nas w ojczyźnie, ale można być wszędzie na świecie, pod warunkiem, że dokonujemy takiego wyboru, że decydujemy się, że to jest dla nas ważne w życiu, bycie Polakiem, że czujemy się za polskość współodpowiedzialni. To ojciec święty Jan Paweł II właśnie kiedyś do młodzieży powiedział w Częstochowie w czasie Światowych Dni Młodzieży w 1991 roku. Czuwam, to znaczy czuję się współodpowiedzialny za to wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. I co oznacza ta odpowiedzialność, współodpowiedzialność za Polskę, co w praktyce oznacza patriotyzm poza granicami kraju? No to jest przede wszystkim obrona dobrego imienia Polski. To jest promowanie dobrego imienia Polski. To jest właśnie bycie tym ambasadorem polskości. Świadomość, że na podstawie kontaktu z nami inni wyrabiają sobie opinię o Polsce. I to jest kwestia odpowiedzialności za to, jak żyję, jak się zachowuję, kim jestem, co sobą reprezentuję, zarówno jako po prostu człowiek, czy jestem miłym, uczciwym człowiekiem, czy dobrze pracuję uczciwie, czy po prostu pracuję na to, żeby ktoś powiedział: o, ten Kowalski to jest Polak, a więc to musi być przyzwoity człowiek, prawda? To musi być, to jest coś bardzo ważnego, ale oprócz tego, tej podstawy, tego filaru, jeszcze jest kwestia tego, żebym reagował, kiedy na Polskę mówi się źle. Kiedy ktoś używa jakiegoś antypolskiego stereotypu, a pijany jak Polak czy coś, no to nie, no to nie można przejść obojętnie wobec tego. Czy ktoś uważa, nie wiem, że ach, Polacy to właśnie tutaj polskie obozy koncentracyjne. No nie, tak samo nie można nie reagować. Już brak reakcji, zaniedbanie, tak, z którego się spowiadamy na każdej mszy, jest już grzechem. Tu trzeba po prostu reagować, mieć tą odwagę, determinację, ale też mieć argumenty, żeby w sposób czytelny dla obcokrajowca, który czasem niewiele wie o naszej historii. To nie jest tak, że każdy, no przecież to jest jasne. No, no nie, no dla nas Polaków, którzy wyrośli w jakiejś historii, to jest jasne. Ale ja spotykałem się na swojej drodze, no spotykałem bardzo dziwne sytuacje. Kiedyś w Azji rozmawiałem z taką osobą, którą myślałem naprawdę, że jest wykształcona i opowiadam o różnych wydarzeniach z II wojny światowej i tak dalej. On mówi, ten mój rozmówca mówi, druga wojna światowa, tak, 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 momencik, momencik, wait, wait a moment. Mówi, zaraz ci powiem, zaraz ci powiem. No i ja myślę, o ciekawe, coś może jacyś Polacy byli w jego kraju, albo jakąś anegdotę, ale widzę po chwili błysk w oczach, jest ta radość. Przypomniał sobie, on mówi, tak, tak, powiem ci, Hitler. Tak. I no, był tak niezwykle dumny, tak, że to wiedział. Także to jest na przykład dla nas Polaków szokujące, że ktoś może być dumny z tego, że to jedno nazwisko zna. Ale też spotykałem się z takimi rozmowami tam o działalności Polskiego Państwa Podziemnego, pomocy innym. No i mówiłem, że tutaj było to bardzo trudne, bo były przeszukiwania i Niemcy przeszukiwali domy i tak dalej, a ten mój rozmówca mówi, ale jak to przeszukiwali dom? To dlaczego wyście otwierali im drzwisko, jak pukali do drzwi? To trzeba było nie otwierać, powiedzieć, że proszę odejść. Tak? Więc te perspektywy są bardzo różne i bardzo ważne jest to, żebyśmy broniąc dobrego imienia Polski potrafili rozmawiać, tłumaczyć w takim języku, tak by wejść w głowę naszego rozmówcy, żeby po prostu wytłumaczyć cały mechanizm. No, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że Polska ma bardzo pozytywną historię, taką, no, z której możemy być dumni, której się nie wstydzimy. Nie każdy naród może to o sobie powiedzieć, ale no, żeby się przebić z prawdą, trzeba rozmawiać z rozmówcą w taki sposób, żeby on to zrozumiał. Na jakichś przykładach z jego kraju, jakichś mechanizmach. Więc to jest coś bardzo ważnego. Ważne jest także to, żebyśmy i indywidualnie, i jako organizacje reagowali na różne złe rzeczy, czy włączali się w promocję różnych wydarzeń. Jeszcze raz mówię, w sposób czytelny dla odbiorcy. Na przykład jak mówimy, że Solidarność obaliła komunizm w Europie czy na świecie, tak? Co to była ta Solidarność, mówi nasz rozmówca z zagranicy. No więc nie mówmy, że to był związek zawodowy, coś tam, bo nasz rozmówca wychowany na przykład w świecie zachodu odbiera związek zawodowy jako grupę krzykliwych pracowników, którzy mówią, no, że tu za ciemno w pracy i żądamy klimatyzacji. Co? To jest jego perspektywa związku zawodowego. Dużo korzystniej jest opowiadać o Solidarności, że był to 10-milionowy największy ruch wolnościowy w dziejach ludzkości. Prawda, że to inaczej brzmi niż związek zawodowy, bo to jest prawda. Największym wolnościowym ruchem społecznym w dziejach ludzkości, nie w XX wieku, ale w dziejach całej ludzkości, był polski 10-milionowy ruch o nazwie Solidarność. Niektórzy eksperci, to jest kwestia już tam dyskusji definicyjnej, mówią, że ruch Gandhiego jeszcze w Indiach był rywalizowałby o to pierwsze miejsce, ale to jest już kwestia definicji. Tak czy owak, no nawet jakbyśmy byli drugim w historii ludzkości ruchem wolnościowym, to i tak jest to powód do dumy, tak? Nasi sąsiedzi na zachód są drugim pod względem, prawda, liczby zbrodniarzem w dziejach ludzkości, no to lepiej być ruchem wolnościowym. Więc chodzi tutaj o to, żeby to tak czytelnie wszystko definiować. No i trzecia rzecz to jest to, o czym już wspomniałem, no to jest przekazanie polskości naszym dzieciom, naszym wnukom, to jest ta determinacja, żeby sprawa polska na nas się nie skończyła, żeby przekazać polskość. Bardzo ważne jest to, żeby tego pilnować już od samego dzieciństwa, Znam wielu dorosłów, naprawdę dobrych patriotów, dla których obserwowanie dzieci, wnuków niezwiązanych z polskością, niezainteresowanych, jest wielkim bólem później na starość. I to jest też ważne, żeby tego uniknąć i osobiście, ale no też dla spraw polskich. A więc obrona dobrego imienia Polski, bycie ambasadorem, przekazanie polskości naszym dzieciom i trzeci element, budowa propolskiego lobbingu. To jest też bardzo ważne, żebyśmy w tych krajach, w których mieszkamy, budowali propolski lobbing, żebyśmy byli razem, żebyśmy naciskali na przykład na polityków w krajach demokratycznych. Co pan, panie kandydacie, ma do zaproponowania nam, Polakom, w pana kraju? Co pan ma do zaproponowania Polsce? Czy na przykład wojska sojusznicze z pana kraju będą stacjonować w Polsce? Czy pan to popiera? Czy jakby Polska była napadnięta, czy pan popiera interwencję w ramach NATO, żeby Polsce pomagać? Czy będzie ulica polskiego Kopernika w pana mieście, jeżeli to są wybory samorządowe i tak dalej? Jeśli będziemy razem, jeśli będziemy potrafili działać razem, będziemy mogli w warunkach demokratycznych, to jest naturalne, że tak, że polityk liczy się z jakąś grupą wyborców. Jeśli Polacy będą razem, to on będzie się liczył z grupą polskich wyborców. Muszę coś obiecać Polakom, muszę coś robić dla Polaków później, no bo oni będą, wiadomo, później mówić sprawdzam. I te wszystkie rzeczy będą korzystne dla sprawy polskiej. Tylko żeby tak się stało, to trzeba stworzyć silne propolskie lobby. W wielu krajach to się udaje, ale są jeszcze kraje, gdzie no jest potencjał, jest dużo Polaków, a jeszcze to się nie udało i to jest też zadanie dla nas wszystkich żyjących poza granicami kraju.
Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz z obszaru, za który odpowiadam od blisko 8 lat, czyli z obszaru kombatanckiego. Mianowicie niezwykle cenić należy ten moment, już ostatnie właściwie chwile, w którym danym nam jest doświadczać obecności ostatnich świadków historii. Bo tak jak obserwowałem, tak jak organizowałem różnego rodzaju przedsięwzięcia poza granicami Polski, to ci świadkowie historii są najlepszymi ambasadorami polskich spraw poza naszymi granicami. Polski żołnierz generała Władysława Andersa, który walczył pod Monte Cassino, jeżeli stworzy mu się tę możliwość, a kierowany przeze mnie urząd, a tym samym państwo polskie stwarza, być przynajmniej raz w roku we Włoszech, na grobach swoich kolegów, spotkać się z żołnierzami polskimi, co oczywiste, ale z żołnierzami włoskimi, z Polonią włoską, co oczywiste, ale również z Włochami, to w tym momencie zupełnie inaczej wygląda opowieść o naszej historii i o naszym wkładzie w dzieje Europy, niż jeżeli byśmy to czynili bez tych właśnie ostatnich świadków, którzy oczywiście niestety od nas odchodzą. Przedwczoraj otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość o śmierci w Wielkiej Brytanii pułkownika Ottona Hulackiego, który miał 102 lata, ale do końca swych dni był człowiekiem niezwykłej energii. Lwowiak, sybirak, żołnierz drugiego Korpusu Polskiego, który co roku był i na Monte Cassino, i w Bolonii, i w Anconie, a tam, gdzie mieszkał w Wielkiej Brytanii przez dziesięciolecia, był tym kultywatorem polskiej historii, polskiej kultury, polskiej tradycji, więc oni odchodzą, ale jeszcze z nami są. I jeżeli przez te ostatnie 8 lat udało się, a robiliśmy takie podsumowanie, zorganizować w kraju i poza granicami ponad 1500 uroczystości i spotkań z udziałem kombatantów i przedstawicieli młodego pokolenia, a jeżeli działo się to za granicą, starać się, aby te uroczystości miały charakter i wymiar międzynarodowy, to jestem głęboko przekonany, że odnieśliśmy w tej materii znaczący sukces. We Włoszech, gdzie, tak jak wspominaliśmy w pierwszej części, ambasadorem teraz jest córka generała Władysława Andersa, ten przekaz o wkładzie Polaków w wyzwolenie Włoch spod okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej jest właściwie już dość powszechny. Ale wystarczył rok pandemii, kiedy nie mogliśmy pojechać do Bolonii na rocznicę wyzwolenia tego miasta przez II Korpus Polski i dostaliśmy już sygnały, że brak naszej polskiej aktywności, polskiej obecności spowodował, że w tej części Włoch, dość lewicującej, pojawił się przekaz, że Bolonię wyzwolili włoscy partyzanci, włoscy komuniści. Więc musimy być, bo po prostu my świadczymy o tym, jaka była prawda. To samo dotyczy Francji, to samo samo dotyczy Belgii, to samo dotyczy Holandii, gdzie na przykład w Bredzie, wyzwalanej przez wojska pierwszej polskiej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, cały czas jest ogromna wdzięczność w stosunku do Polaków, w stosunku do Polski, a jeżdżący tam żołnierze generała Stanisława Maczka są przyjmowani niemalże jak bohaterowie narodowi Holandii. Tak samo było, niestety pożegnaliśmy go przed 2 tygodniami z synem generała, z profesorem Andrzejem Maczkiem, wybitnym chemikiem, wybitnym działaczem polonijnym również na Wyspach Brytyjskich, który pamięć o swoim ojcu, o swoich żołnierzach przedstawiał na zachodzie Europy w taki oto sposób, aby Europa przypomniała sobie, komu zawdzięcza swoją wolność. Że nie byłoby wolnych Włoch bez polskich żołnierzy, że nie byłoby wolnej Francji, Belgii, Holandii bez polskich żołnierzy, że zupełnie inaczej potoczyłyby się losy bitwy o Wielką Brytanię, być może gdyby nie wkład polskich pilotów. Dotyczy to właściwie każdego obszaru, gdzie Polacy w czasie, zwłaszcza II wojny światowej, walczyli i przelewali krew i wykorzystując to, że są wśród nas, że są bardzo chętni, aby dawać świadectwo. Czyniliśmy przez ostatnie lata wiele, aby pokazać ich światu, a poprzez ich postaci pokazać Polskę. Polskę, która ma piękną historię, Polskę, która potrafi walczyć o wolność własną, ale o wolność również innych narodów i państw. Polskę bohaterską, taką, jakbyśmy chcieli, aby była postrzegana w świecie. To samo dotyczy zresztą relacji polsko-żydowskich, organizowane przez urząd w ostatnich latach z pewną przerwą w czasie pandemii i obecnie pielgrzymki polskich kombatantów, polskich żołnierzy generała Andersa, Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, którzy są uhonorowani przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pokazanie ich tam właśnie, w Izraelu, było niezwykle ważnym elementem również tej polityki pamięci, którą powinniśmy prowadzić. Nie zapomnę sytuacji, która wiąże się z postacią przywołanego przed chwilą pułkownika Ottona Hulackiego. Otóż pułkownik Hulacki w łagrze sowieckim przebywał razem z Menachemem, czyli Mieczysławem Beginem, bohaterem narodowym Izraela. I pułkownik Hulacki opowiadał, razem żeśmy w tych łagrach byli, razem żeśmy z Sowietów wyszli, on pozostał i budował państwo Izrael, ja poszedłem dalej bić się o wolność ojczyzny na Półwyspie Apenińskim. I będąc w Jerozolimie zapragnął być na grobie swojego kolegi, na grobie Begina, który jest tam postacią powszechnie czczoną i znaną. Efekt tego był taki, że został zaproszony do Instytutu Begina, otrzymał medal Begina. Mówię o tym dlatego, że w tych ostatnich latach naprawdę, wykorzystując chęć i jeszcze tkwiące w nich niezwykłe siły kombatantów, mogliśmy dokonać wiele dla dobrego imienia Polski, dlatego że, tak jak mówiliśmy w pierwszej części, w III Rzeczpospolitej dominowała wzbudzana przez elity polityczne III RP ta pedagogika wstydu, która powodowała, że mieliśmy z pochyloną głową iść przez świat, a tymczasem zapatrzeni też w przykład naszych kombatantów uczymy się, że Polak może iść przez świat z wysoko dumnie podniesioną głową. Bo kiedy tutaj wspólnie z panem ministrem odwiedzaliśmy Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, to tam, widząc polskie nazwiska na tablicach, wchodzimy dumni i wychodzimy z tego miejsca dumni, że tak wielu Polaków poświęciło swoje zdrowie, zaryzykowało oddanie życia w obronie swoich współrodaków, współobywateli tej samej ojczyzny. To jest taki moment, w którym też z dumnie podniesioną głową stoi się na mogiłach polskich żołnierzy pod Monte Cassino, w Anconie, w Bolonii, pod Falaise, Montormel czy w Bredzie. W tych wszystkich miejscach, gdzie walczyliśmy za wolność naszą i waszą, wierząc głęboko w to, że kiedyś przyjdzie też taki moment, że i my będziemy wolni.
Bardzo dziękuję. Zapraszam do rozmów. Przypomnę temat: polityka pamięci o Polsce i Polakach. Naszymi gośćmi dziś są pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 200, druga końcówka. I dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca bardzo serdecznie i naszych gości.
Pozdrawiamy ojca.
Panowie, dzięki za ten temat i za wasze świadectwo. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. To jest pierwsze. Historia magistra vitae. Historia nauczycielką, mistrzynią życia. I to właśnie. Przyszłość, nauka o przyszłości, kształcenie osobowości. To są właśnie wielcy bohaterzy nasi. Jest takie też adagium łacińskie, verba docent exempla trahunt. Słowa pouczają, pociągają przykład. Dzięki za to. Jak się was słucha, to po prostu serce się rozpala i taka miłość do ojczyzny, do piękna, do dobra, do pięknego budowania przyszłości. I za to wielkie, wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Dobrze, że to jest budzone w nas, żebyśmy też chcieli tak budować. Tak budować i to nas zachęca do życia, zachęca młodych ludzi. Myślę, rodzice, dziadkowie, dobrze, jeżeli właśnie przekazują to młodym ludziom. Oni, ci młodzi stają się pięknymi ludźmi. To jest przyszłość, tak. Ogromne dzięki. A jeżeli jeszcze, to dziękujemy też, ja osobiście dziękuję, że z panem ministrem Dziedziczakiem nie jeden raz, ale i pan minister Józef Kasprzyk też nie tylko czyta u nas piękne lektury, pięknym głosem, tak bardzo profesjonalnie, ale także robiliśmy te wydarzenia patriotyczne, konferencje o ratowaniu Żydów przez Polaków, pokazanie tych wielkich Polaków. Za to dziękujemy. To było na uczelni, te polonijne spotkania, zjazdy. Za to wam dziękujemy. Za to wszystko. Park Pamięci Narodowej zachowali się jak trzeba także. No byłoby wiele. No ja po prostu tylko chciałem powiedzieć dziękuję. A drugie do wszystkich słuchaczy, kochani, nie wiem, czy panowie się zgodzą, a tak patrząc na rzeczywistość, na to, co słyszę, i po prostu to jest przykro, przykro słuchać, przykro oglądać tyle nienawiści do drugiego Polaka i jakoś takie, to straszne, mówię, boję się o przyszłość ojczyzny. Bo jeżeli pewne siły, które tak krzyczą, doszłyby do władzy, to po prostu oni Polskę zniszczą. To możemy się nie podnieść na wiele lat. To będzie zniewolenie na własne życzenie. I dlatego powinniśmy wszyscy iść do wyborów. Jeżeli jesteśmy w szkole Matki Najświętszej, ona jest dana ku obronie naszego narodu. To trzeba jej pomóc, żeby naród obronić, żeby obronić Polskę. Kochani, róbcie wszystko, żeby iść do wyborów i dobrze wybrać. Nie chciałbym tu nikogo jakoś tak... Nie chcę źle mówić o kimś, ale bardzo się boję, bo dowiedziałem się gdzieś tam w Bydgoszczy, może jeszcze gdzie indziej, też w Wielkopolsce, też, ale w Bydgoszczy, koło przyjaciół Radia Maryja, a oni idą, przewodniczący czy przewodnicząca, na listy, dali się wciągnąć, jakieś partyjskie, piękna nazwa partii. Ale gdyby patrzyłem, kto to jest założyciel, 2006 czy tam 7 rok, Platforma Obywatelska. Pytanie, czy to nie było dalekosiężne myślenie, bo w polityce myśli się dalekosiężnie. Czy to nie było już przygotowywanie na wszelki wypadek czegoś? A nas Polaków na patriotyzm, na wierzących, prawdziwie na religijność biorą. I tak powiedzieli coś, prawda, jakiś tam akt oddania Matce Bożej czy Chrystusowi Królowi. Ja pamiętam i widzę jedną partię i tam taki działacz Chrystus Król, gdzieś tego. A to prorosyjskie teraz widać. Czyli to jest dalekosiężne działanie, uwiarygadnianie się, takie stanięcie, powiedziałbym, gdzieś, może inaczej powiem, kiedyś jeden z takich polityków, pamiętam, mieliśmy koncert w sali kongresowej. I ja wychodziłem za kulisy, patrzyłem, czy to wszystko idzie dobrze, jak, tak, i wracam, a ten polityk staje przy mnie. Ja mówię do niego, proszę pana, ale dla pana jest miejsce tam i tam, tam pan ma miejsce. A mówi tak, ale ja wolę stać przy ojcu. No i robili zdjęcia. Wiem, że ja jestem nic. Któż tam ja jestem? No ale on sobie już takie zdjęcia robił i później uwiarygadnił się, że on jest z Radia Maryja. I tak niektórzy z Radia Maryja idą, bo tam on jest, czy tak o Polsce pięknie mówi. Ale popatrzmy, gdzie był przedtem. Popatrzmy, z kim on jest teraz. Jakie ma poglądy, co mówi i tak dalej. Patrzmy, katolik ma wybierać po katolicy. I tych, którzy już coś zrobili, uwiarygodnili się przez czyny i to od lat. I widać, że dają sobie radę w tej złożonej sytuacji politycznej świata. W tym, powiedziałbym, w tym, tej sytuacji zmierzającej do globalizmu, do takiego rządu światowego, do może najpierw takiej właśnie tego, nazwałem to federalizmem w Europie, ale to są rządy Niemiec. Zobaczmy, Niemcy i Rosja. A teraz jak zachowuje się Ukraina? Co jeszcze będzie? Tym bardziej powinniśmy być razem Polacy i iść wybierać, mówmy jedni drugim. I wybierać sensownie, nie obrażać na nikogo. Nie ma niepokalania poczętych, ludzie mają błędy, ale wyborcy mają prawo i obowiązek wybierać tych, którzy się sprawdzili, którzy zachowują się godnie, tak jak trzeba, wiemy jak, którzy nie kolaborują z wrogami Polski, którym zależy na bezpieczeństwie Polski, którzy już coś zrobili, wybierać tak i może nam się cała lista nie podobać, ale może kogoś znajdziemy takiego, najprzyzwoitszego z tej listy. Bardzo mądrze trzeba. Jeszcze bardziej bym, uwaga na rozproszenie głosów. Taka partyjka, taka powstała nagle, coś. No i idą. Niektórzy wykorzystują właśnie i rodziny Radia Maryja, widzę. Na te hasła pobożne, na te hasła religijne, a nie na hasła, patriotyczne. No. Uważajmy, ja naprawdę. A jeszcze wczoraj byłem w Białymstoku, był koncert piękny. Bardzo wielkie dzięki właśnie Białymstokowi, tym wszystkim ludziom, tym, którzy przybyli. To była część rodziny Radia Maryja. Nie można do każdego podejść. Jak jest tylu ludzi, to tylko tak popatrzy się, poda się rękę, jeżeli jest możliwe. Ale ilu jest takich ludzi? I Białystok, tak blisko Białegostoku, w diecezji drohiczyńskiej, urodziła się Danuta Siedzikówna, Inka. Ona zachowała się godnie. Tacy ludzie tam. Tacy ludzie. I tam, teraz, w tamtych stronach bronią granic naszych. Ci żołnierze. Te panie i panowie. Ci pogranicznicy, Straż Graniczna, policja, terytorialsi. Naprawdę tylko dziękować. Dziękować i modlić się za nich, ale i za Polskę. Bo złe nie śpi. Nie jest wesoło. Nie jest wesoło. I gdy pomyślę, że chcieli oddać już układy na piśmie, to jest, na piśmie. Minister pisze, premier o tym, to w porozumieniu, rząd poprzedni. Polskę będziemy bronić na Wiśle, a więc oddajemy wszystkie. Widzimy, co ci Rosjanie robią, co robią na Ukrainie, do czego są zdolni, co zrobili w Gruzji, co robią, co potrafią robić. To robiliby w Polsce. Ilu byłoby zamordowanych w naszych czasach? Tej pół Warszawy. Również ta Warszawa. Niech się obudzi. Niech się obudzi, niech pomyślą. Toruń też jest po tej stronie Wisły. Też byłby, miałby przyszłość może Bachmutu czy Irpienia. Jak i można oddawać losy ojczyzny takim ludziom? Dlatego, że są jakieś emocje, że wymanipulowali ludzi na emocje? Dlatego, że mówią, że wygadują na pana Kaczyńskiego? Ile na tego prezesa nawygadywali? I jak on jest błotem obrzucany, żadnego współczucia, brat zginął. Tylu zginęło wspaniałych ludzi, patriotów, którym zależało na Polsce, współpracowników. Myślę o Smoleńsku po 10 kwietnia 2010. No. I tu jeszcze tego nie wyciągnąć wniosków. Trzeba młodzieży o tym powiedzieć. Bo młodzież nie pamięta wielu rzeczy. Oni pójdą teraz do głosowania też, a to były dzieci wtedy. Trzeba to naprawdę. Oj, pomyślmy o ojczyźnie, bo możemy wybrać zniewolenie ojczyzny i to będzie na własne życzenie. I to jest apel do rodziny Radia Maryja. I nie rozpraszać się, nie dać się wciągnąć w jakieś grupki, nie obrażać się. Jeżeli ktoś się nam nie podoba z posłów czy z tych kandydatów, to powiedzieć mu. Nie tylko wybrać, ale wspierać i modlitwą, dobrym słowem. Ale jeżeli jest coś złego, to a gdzie jest napominanie się? Tego nas uczy Pan Jezus. Napominajcie się z miłością i zachęcajcie do dobrego. W takich czasach żyjemy. Polska musi być jedna rzeczywiście i silna. Nie myślę o partii Polska jest jedna. Hasła można wymyślić. Akurat nie myślę o tej partii. Ja wiem, na kogo będę głosował. Wiem, na kogo będę głosował. Mówią, że PiS mi daje. Tak. I to mówi Platforma. Ostatnio, dzisiaj wyczytałem. Gdzieś już ten Tusk znowu nagadał. Kłamie jak nie wiem co. Kłamał na nas wtedy w tym pierwszym rządzie. Kłamali na nas. No po prostu to było prześladowanie. Musiałbym wyciągnąć ile tych spraw. Także i teraz też także, ale wiem, gdzie jest najpewniej. Najpewniej jest, nie mówię, że nie zawiedzieć nic, ale trzeba ich wspierać, trzeba powiedzieć, jeżeli coś nie tak. No. Przepraszam, rozgadałem się, ale dzięki, że rozbudzacie w nas miłość do ojczyzny. Ojczyzna to jest nasza matka. Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę, moją ojczyznę. Tak nas uczył kardynał Wyszyński. Wielcy Polacy. Chwała Panu, że są tacy. Jest ich dużo. Są piękni ludzie. Byli i są też. Są. Tylko pozbierajmy się, uważajmy, bo propaganda jest potężna. Niemcy działają przeciwko nam. Nie mówię, że wszyscy Niemcy jako naród, ale ta polityka, Unia Europejska przeciwko nam, Rosja przeciwko nam. Teraz nawet ten prezydent Zełenski, znamienny jak się zachowuje, a nie tylko on. Jesteśmy rozczarowani, jestem rozczarowany bardzo, to jest bratni naród. My jesteśmy Słowianami, powinniśmy się trzymać jakoś razem, prawda? No ale to już trudno. Tego trzeba się uczyć całe życie. Szczęść Boże. Panowie, w górę serca i alleluja i do przodu. Jeszcze raz mówię, rodzina Radia Maryja powinna wiedzieć, jak się zachować. Inaczej to szkoda, jeżeli ktoś tak działał, wszedł w koło Radia Maryja i teraz tak się zachowuje, to, ale nie dziwmy się. Pan Jezus miał 12 uczniów, pracował nad nimi i tak się Judasz znalazł. O, z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy. Ojcze.
Bóg zapłaci, ojcze dyrektorze. Tutaj razem z panem ministrem bardzo dziękujemy też za te wszystkie dzieła, które ojciec dyrektor przygotowuje i które służą też temu, o czym dzisiaj staramy się rozmawiać, czyli podtrzymywaniu ducha narodu, podtrzymywaniu pamięci o naszej historii, o naszej kulturze, o naszej tradycji. Dziękujemy też za możliwość prezentacji tego, co czynimy tutaj właśnie na falach Radia Maryja i telewizji Trwam. Dzięki temu przecież przez wiele lat, kiedy ten rynek medialny wyglądał jak wyglądał, to właśnie Radio Maryja, to właśnie telewizja Trwam były tymi jedynymi miejscami, gdzie można było spokojnie i prawdziwie mówić o polskiej historii, o tym wszystkim, co nas łączy, co nas scala, co powinno wywoływać odruchy miłości. Natomiast ojciec dyrektor też wspomniał o tym, co określa się w psychologii mianem ojkofobii. To jest takie zjawisko, które część elit, a przy okazji teraz tego filmu pokazywanego, filmu Agnieszki Holland, znów odżyło, czyli ojkofobia to jest taki wstręt, niechęć do wszystkiego, co powinno się kochać, a co łączy się z domem rodzinnym, z krajem, w którym się mieszka, z rodakami. Ja zaczynam naprawdę zastanawiać się, czy nie jest to jakieś zjawisko już z pogranicza psychiatrii, bo ta nienawiść do tego wszystkiego, co polskie, co narodowe, staje się tak silna, no na szczęście nie wszechobecna, ale tak silna i tak mocno prezentowana i w mediach społecznościowych, wartościowych i wypowiedziach niektórych, którzy uważają się za tak zwaną elitę, że jest to niezwykle niepokojące i miejmy tylko nadzieję, że nie pociągające zbyt wielu ludzi za sobą. Tych ludzi, którzy, mam nadzieję, nie podpiszą się pod tym hasłem, które Platforma Obywatelska od swej porażki w roku 2015 lansuje i próbuje lansować, nawiązując wprost, jeszcze raz powiedzmy, do tych XVIII-wiecznych wzorów, że jeżeli utraciliśmy władzę, utraciliśmy własne korzyści, to teraz nieważna jest demokracja, nieważne są wyniki wyborów, tylko będzie decydowała ulica i zagranica. Przecież to wprost padało. Stąd te wyprowadzanie ludzi na ulicę, stąd te manifestacje w różnych sprawach, ewidentnie podsycane nastroje i podsycane również bardzo mocno w chwili obecnej, bo przecież też jesteśmy w przededniu niemalże kolejnej takiego mechanizmu wyprowadzania ludzi na ulicę, rozgrzewania emocji do czerwoności, zapominając o tym, że spór w demokracji jest rzeczą oczywistą, że trzeba się i można spierać o wizję Polski, natomiast nie można rozbudzać emocji tak, jak czyni to obecna opozycja i rozgrzewać jej tak straszliwie, że dojdzie wreszcie do jakiegoś nieszczęścia. No i uruchomienie tego drugiego elementu, czyli zagranicy, tak jak czynili to magnaci w XVIII wieku, którzy tracąc własne przywileje prosili mocarstwa ościenne o interwencję, o pomoc, aby wróciła, no bo powiedzmy Targowica to był pierwszy taki Komitet Obrony Demokracji Szlacheckiej wtedy, no to naprawdę wprost przeniesione z tamtych czasów, więc słuszny apel ojca dyrektora, aby nie dać się zmanipulować, nie dać się też zmanipulować tym, którzy nagle skądś pojawili się na scenie politycznej i którzy pod pięknymi hasłami starają się prezentować program, a prezentują to często osoby, które związane kiedyś były z zupełnie innymi środowiskami. Tutaj warto czasem poczytać, jak działają niektóre ośrodki, a nawet i wręcz służby. Jest taka świetna książka, jeszcze wydana w latach 80. Władimira Wolkowa, Rosjanina, ale antybolszewika, pod tytułem Montaż, gdzie on opisuje, jak przez wiele lat instalowano we Francji agenturę rosyjską, która działała w taki sposób, że w pewnym momencie byli to szanowani obywatele Francji, to byli dziennikarze, to byli duchowni, to były osoby wpływowe, które do swoich zadań, w momencie kiedy śpiochy zostały wybudzone, uaktywnili się wtedy, kiedy potrzebował ich mocodawca. Jest też polski odpowiednik tejże książki, bardzo dobra powieść Waldemara Łysiaka pod tytułem Lider, gdzie służby specjalne PRL-u przygotowują na czas ewentualnej wywrotki w Polsce, która stała się w 89 roku, swoich ludzi, którzy też przez zamydlenie oczu starają się namieszać, zamieszać i uczynić coś, co może ogólnej sprawie bardzo zaszkodzić.
Bardzo serdecznie dziękuję za miłe słowa wypowiedziane przez ojca dyrektora. To dla mnie naprawdę wielki zaszczyt i bardzo często wspominam te różne rzeczy, w których mogłem pomóc, te wielkie dzieła ojca dyrektora Radia Maryja, Telewizji Trwam, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, naszego dziennika. To wspaniała kaplica Polaków ryzykujących życie dla Żydów przy sanktuarium tutaj w Toruniu, muzeum, konferencje naukowe pokazujące prawdę o naszej historii, przełamujące te stereotypy, konferencje, których owoce poszły świat i dawały świadectwo o Polsce. To wielki zaszczyt. I też osobiście też podziękuję za regularne spotkania u świętego Józefa w Kaliszu. To też jest dla mnie bardzo ważne też osobiście. Ale dodam jeszcze do tego, o czym powiedział pan minister, nawiązując do słów ojca dyrektora, że rzeczywiście to jest batalia decydująca o losach naszej ojczyzny lata. O tym mówił ojciec dyrektor. I część z tych decyzji, gdyby, no nie daj Boże, tamta strona przejęła odpowiedzialność za Polskę, może być nieodwracalnych. Nieodwracalnych. Nawet jakbyśmy obóz patriotyczny, chrześcijański wrócił za 4 lata do władzy, w przypadku przegranych teraz wyborów, część rzeczy, które oni wprowadzą, będzie nieodwracalnych. Bo wpuszczenie tutaj rzeszy islamskich imigrantów, stworzenie islamskich dzielnic, wzrost przestępczości, to będzie coś bardzo trudnego do odwrócenia. Przecież tych ludzi nie wyrzucimy później, tak? To właśnie tu chodzi o to, żeby ich nie wpuścić, tych nielegalnych młodych byczków, którzy chcą tutaj się dostać, aby pobierać socjal. To jest kwestia po prostu niepopełniania tych błędów, które popełniły wcześniej inne kraje. Mądrzy przywódcy wyciągają wnioski z błędów innych. Jeżeli Francuzi, Niemcy, no to są kraje bardzo silne i poważne. Możemy się zgadzać lub nie z tymi krajami, ale to są poważne kraje. Jeżeli nawet tak poważne i bogate kraje, silne, nie dały sobie rady z asymilacją, z integracją tych środowisk, poniosły porażkę po tych kilkudziesięciu latach od rozpoczęcia przyjmowania tych migrantów z innych cywilizacji, z innych części świata, no to znaczy, że po prostu to jest niemożliwe i to tylko i wyłącznie spowoduje szereg problemów społecznych, nieodwracalnych, jakich tu już przyjmą ci ludzie z platformy PSL-u, etc., to tego nie będzie, to będzie bardzo trudno to zawrócić. Więc po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby w tych wyborach obóz patriotyczny, niepodległościowy, chrześcijański wygrał i po prostu nie dopuścił do różnych rzeczy. Tak samo jak przywileje dla środowisk LGBT, gender i tak dalej. No, oni mówią wprost, oni chcą tutaj dokonać rewolucji obyczajowej, chcą wprowadzić przywileje dla środowisk homoseksualnych. Nie mylcie tego państwo z prawami. Homoseksualiści mają takie same prawa jak wszyscy obywatele w Polsce. Zresztą mają te prawa od odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest też ciekawostka taka, że kiedy w drugiej RP konstruowano prawo karne, to w tym utworzonym prawie karnym już wtedy w drugiej RP nie było penalizacji czynów homoseksualnych, czyli nie było kary za czyny homoseksualne. W zachodniej Europie były one jeszcze w latach 70., 80. W różnych krajach zachodniej Europy można było za to pójść do więzienia. W Polsce tego nie było, Polacy się tym nie interesowali i w związku z tym my nie mamy żadnego nieczystego sumienia czy czegoś takiego i nie ma żadnych powodów, aby temu środowisku dawać dodatkowe przywileje. No bo oni na przykład żądają wspólnego rozliczania się podatkowego. A przepraszam bardzo, to jest przywilej. To jest przywilej, który mają małżeństwa. To znaczy, że mąż z żoną mogą się razem rozliczać i płacą przez to mniejszy podatek. Inni członkowie naszej wspólnoty narodowej płacą, składają się na to, żeby mąż z żoną mogli płacić niższy podatek. Dlaczego dajemy małżeństwom takie przywileje? Ano dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, rodzina jest po to, żeby rodzić. Czyli krótko mówiąc, rodzina ponosi ogromne koszty i finansowe, i koszty związane z komfortem życia, prawda, nieprzespane noce, różne tam nerwy na wywiadówkach, opieka nad dziećmi. Ciężka praca, krótko mówiąc, my też nie musimy, myślę, na antenie tego rozwijać. Ale to jest, to przynosi kolejnych obywateli dla Polski, a więc jest ciągłość naszej ojczyzny, ciągłość naszej wspólnoty narodowej. Jest też kwestia zabezpieczenia społecznego, to znaczy już mówiąc wprost, że będzie kto miał pracować na nasze emerytury, tak? Więc za to, że rodzina, że małżeństwo no, wykonuje tą wielką pracę na rzecz wychowania dzieci i też wykosztowuje się, my jako wspólnota dajemy temu małżeństwu przywilej i mogą się oni wspólnie rozliczać, a więc płacić mniejszy podatek. I teraz w imię czego taki przywilej ma dostać dwóch panów czy dwie panie? Dlaczego my mamy się wszyscy składać, żeby im dawać ekstra przywilej podatkowy, żeby płacili mniejszy podatek? To jest po prostu absurd, więc to nie są żadne prawa dla homoseksualistów, tylko oni chcą wprowadzać przywileje dla tych środowisk zupełnie nieuzasadnione. A dodajmy jeszcze, bo ja to analizowałem jako przez wiele lat przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia w polskim Sejmie, że w żadnym kraju na świecie, gdzie teraz jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne, ta adopcja nie była od razu. W każdym kraju na świecie schemat był następujący. Najpierw środowiska homoseksualne twierdziły, że chodzi im tylko o związek partnerski. Ale na pewno nie o małżeństwa, nam chyba tylko chodzi o związek. No więc wprowadzono w tych krajach związki partnerskie. Po jakimś czasie pojawia się zawsze bez wyjątku postulat, my chcemy mieć związek małżeński, dlaczego tylko partnerów, dyskryminacja chcemy mieć, ale nie, na pewno nie będzie adopcji dzieci, my tylko chcemy związek małżeński. Wprowadzają. Mija znów pewien okres, zawsze mówię, jak to jesteśmy związkiem małżeńskim, to dlaczego nie możemy mieć tutaj możliwości adopcji dzieci? Wszędzie bez wyjątku schemat wyglądał tak samo. I oni również postulują de facto rozpoczęcie tej drogi, która za kilka lat skończy się adopcją dzieci przez pary homoseksualne. I znów, jak te przywileje zostaną wprowadzone, następnej władzy, jakbyśmy wrócili do władzy po 4 latach, będzie bardzo trudno to zmienić, więc trzeba zrobić wszystko, żeby tego nie wprowadzić. Kolejny przykład. Oni mówią wprost o tym, że trzeba tutaj zastanowić się nad prawem weta i tak dalej. To jest postulat niemiecki, żeby znieść ten przepis mówiący w traktatach unijnych o tym, że każdy kraj ma prawo weta w tych najważniejszych decyzjach Unii Europejskiej. Niemcy mówią wprost, że trzeba to już zmienić, znieść i to będzie oznaczało faktycznie, że Polska będzie przegłosowywana w każdej decyzji i tak naprawdę stracimy suwerenność, będziemy tak naprawdę po prostu pod jurysdykcją brukselską, brukselsko-berlińską, bo tak to w praktyce wygląda. I wreszcie kolejna rzecz, którą ta opozycja totalna za wsparcie ulicy i za granicę, o której powiedział minister Kasprzyk, to nie jest tak, że rachunek za to nie zostanie wystawiony. Oczywiście te środowiska wystawią rachunek i na przykład takim rachunkiem będzie rezygnacja ze złotówki i wprowadzenie w Polsce euro. Rezygnacja ze złotówki oznacza kolejne odebranie atrybutów suwerenności naszego kraju, możliwości wpływu na Bank Centralny Polski. Będziemy utopieni w banku brukselsko-berlińskim. No i dodatkowo już teraz przecież ceny wzrosły w wyniku wojny Putina. Mamy tą Putin-inflację, jeszcze to przecież też koszty wychodzenia z COVID-u. No to wprowadzenie euro to jest gigantyczny wzrost cen. Czy jesteśmy gotowi, żeby w imię europejskiej utopii wprowadzać w Polsce euro i zwiększać znów nasze ceny i to w sposób naprawdę odczuwalny? Przecież Słowacy teraz przyjeżdżają do Polski na zakupy, Litwini przyjeżdżają do Polski na zakupy, a kiedyś przez lata się jeździło do tych krajów. Przygraniczni nasi rodacy jeździli na Litwę, jeździli z Polski na Słowację zrobić zakupy, bo tam było dużo taniej. Teraz wszyscy jeżdżą do Polski, bo tam te kraje wprowadziły euro, więc nie miejmy żadnych złudzeń, że Niemcy przez Platformę będą tu wprowadzać korzystne dla Niemiec, a niekorzystne dla Polski rozwiązania i że to całe wsparcie, ten pakt z diabłem, jaki podpisali działacze opozycji totalnej, jeżdżąc za granicę i plując na Polskę i wzywając obce mocarstwa do tego, żeby ingerowały w Polsce, one tego, te obce mocarstwa tego nie robią za darmo, one wystawią rachunek i ten rachunek będzie korzystny dla tych obcych mocarstw, a nie korzystny dla Polski. I oto także jest stawka w tych wyborach. Więc bardzo ważne, żebyśmy w tych wyborach głosowali. Głosowali także w referendum, bo nawet gdyby, nie daj Boże, tamta strona wygrała, choć zróbmy wszystko, żeby tak nie było i są na to bardzo duże szanse, ale musimy być razem, to jeśli frekwencja w referendum będzie powyżej 50%, to nawet gdyby tu rządziła opozycja, to ona nie będzie mogła rozebrać muru na Białorusi, nie będzie mogła wszystkiego prywatyzować za bezcen, nie będzie mogła właśnie tu robić tej relokacji islamskich młodych mężczyzn, tych byczków, tak, czy podwyższyć wiek emerytalny znów panią do 67 roku życia, więc pracować do śmierci. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy też wzięli udział w referendum i mówili innym, że w referendum zawsze brać udział warto. Ja jeszcze dodam do tego, o czym ojciec dyrektor był uprzejmy powiedzieć, a propos tych mikropartyjek, że to jest tak, że jeśli byśmy zagłosowali na partyjkę, która zdobędzie 0,5%, to nie jest tak, że to jest bez konsekwencji. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość straci 0,5% głosów, czyli straci na przykład 10 posłów. I tych 10 posłów może zabraknąć do tego, żeby po prostu mieć możliwość uratowania Polski przed tymi wszystkimi zapędami. Tak jak podkreślam, część z nich będzie nieodwracalnych. I naprawdę tu warto być patriotycznie pragmatycznym. No to jest tak, że pismo nas uczy, po owocach ich poznacie. No to jest właśnie to, że owocem tego, że zagłosujemy na jakąś mikropartię, a nie na duży obóz patriotyczny, nawet niedoskonały, bo przecież to my nie jesteśmy niestety klubem aniołów, tak, tylko partią polityczną i w pełni się zgadzam z tym, co ojciec dyrektor powiedział, że trzeba mądrych ludzi jeszcze na liście PiS-u w danych okręgach wybierać, tak? Trzeba po prostu znajdować dobrych kandydatów w każdym miejscu. I są dobrzy kandydaci. Ja mógłbym teraz okręg po okręgu wymieniać i naprawdę opowiadać o wartościowych osobach, ale to może nie czas i miejsce, ale rzeczywiście to, co ja słyszę, że osoba z rodziny Rady Maryja właśnie idzie do malutkiej partii, no po owocach ich poznacie, to znaczy malutka partia nie przekroczy progu, 0,5% głosów wspaniałych, patriotycznych ludzi oddanych naszym sprawom myślącym tak jak my się zmarnuje, pójdzie na śmietnik, a 0,5% głosów zabraknie Prawu i Sprawiedliwości, zniknie 10 posłów. Jak ja myślę na przykład o tej wspomnianej Bydgoszczy przez ojca dyrektora, no przecież tam na liście Prawa i Sprawiedliwości na czwartym miejscu jest pan poseł Bartosz Kownacki, sekretarz pana premiera Jana Olszewskiego, bardzo związany z Radiem Maryja. Czy nie lepiej głosować na pana posła Bartosza Kownackiego? Przecież on będzie realizował wszystkie nasz sposób myślenia patriotyczny, niepodległościowy, chrześcijański. No po prostu lepiej mieć gwarancję, żeby taki poseł wszedł, żeby głos się nie zmarnował i wszedł naprawdę patriotyczny poseł, bo może być tak, że my zagłosujemy na mikropartię, a poseł Kownacki nie wejdzie, tak? Przez to i znów w parlamencie będzie tak, że nie będzie i tej mikropartii, bo głosy się nasze zmarnują, patriotyczne, i nie będzie wspomnianego posła i taki będzie efekt tych działań, więc ja naprawdę też namawiam, widząc wady i zalety Prawa i Sprawiedliwości, żeby szukać dobrych, patriotycznych kandydatów na liście Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz, w każdym okręgu wyborczym są tacy ludzie i warto po prostu na nich głosować.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem stałą słuchaczką z województwa lubelskiego.
Prosimy.
I chciałabym bardzo naszym gościom podziękować za ten wykład na temat wyborów, ale jednocześnie też chcę powiedzieć, że ja byłam nauczycielką i uczyłam się w czasach komunistycznych i niestety tej historii tak dokładnie prawdziwej nie znałam. Uczę się teraz z Radiem Maryja, uczę się tej historii na nowo i chcę podziękować za te wszystkie audycje tego typu przed wyborami, ale też i historyczne, inne tematy, bo od początku słucham Radia Maryja i bardzo dziękuję za to poszerzenie tej wiedzy. Jednocześnie też chcę podziękować księdzu dyrektorowi za takie podsumowanie. Naprawdę myślę, że ludzie, którzy słuchają, to wyrobią sobie takie mądre zdanie na temat wyborów. A na koniec mojej rozmowy chciałabym, mam takie pytanie do ojca prowadzącego, bo dzisiaj był przepiękny felieton księdza Bronakowskiego i chciałam zapytać, czy on będzie powtórzony.
Dobrze, dziękujemy bardzo. To ja szybciutko odpowiem, że one są na stronie radiomaria.pl albo na stronie telewizji Trwam, te felietony. No i w nocy są powtarzane, więc zachęcamy. Jeżeli pani nie będzie spać, to po godzinie trzeciej na pewno będzie powtórzony. Panowie ministrowie.
No bardzo dziękujemy też za ten telefon i też to świadectwo, bo istotnie osoby, które uczyły się historii w okresie zniewolenia komunistycznego, otrzymywały tę dawkę historii w sposób albo wypaczony, albo bardzo skąpy. I naprawdę trzeba wiele pracy, i czyni to właśnie również Radio Maryja, Telewizja Trwam, aby o polskiej historii, o jej dziejach mówić w sposób prawdziwy, aby wypełniać te białe plamy. Czyni w tym kierunku bardzo wiele Instytut Pamięci Narodowej. Czyni wśród Polonii, obecny tu pan minister Jan Dziedziczak. Staram się to czynić również jako szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W ostatnich latach dzięki naszemu wsparciu powstało bardzo wiele i filmów dokumentalnych, i notacji filmowych. One też są prezentowane na antenie telewizji Trwam. Powstało bardzo wiele wydawnictw, które również dofinansowane przez, skierowane przeze mnie urząd, powodują, że ta historia małych ojczyzn, historia Lubelszczyzny, Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej w różnych aspektach, w różnych wymiarach, ale przede wszystkim tych, gdzie istniały białe plamy, jest jeszcze bardziej w powszechnym odbiorze obecna, że wracają do krwioobiegu narodowej pamięci te wszystkie wydarzenia i te wszystkie postaci, które powinny być, tak jak mówił ojciec dyrektor, pociągające swoimi czynami, swoim przykładem pokolenia następne. I faktycznie te wybory, które są przed nami, to są wybory niezwykle ważne, jeżeli faktycznie nie najważniejsze po 89 roku, dlatego że żyjemy w świecie, w którym trwa wojna cywilizacyjna. Żyjemy w świecie, w Europie, w której trwa wojna realna. Wojna, w której widzimy, że odrodził się imperializm rosyjski, a z kolei na zachodzie Europy odżywa hegemonia niemiecka. To naprawdę dobrze Polsce nie wróży. I w takich czasach Polska potrzebuje naprawdę bezpieczeństwa. Potrzebuje silnego, sprawnego rządu. A myślę, że ostatnie 8 lat, a zwłaszcza te ostatnie lata w sytuacjach naprawdę skrajnie trudnych, w czasie pandemii, w czasie agresji rosyjskiej na Ukrainę, w czasie, w którym tak wielu przyjęliśmy uchodźców, w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, zachowaliśmy to wszystko, zachowaliśmy wzrost gospodarczy, spadło bezrobocie, poprawiła się stopa życiowa Polaków. To wszystko pokazuje, że mimo tych wszystkich wad, którymi każdy obóz polityczny jest obciążony, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica dało radę. Pokazało Polakom, że przede wszystkim dotrzymujemy słowa, że to, czego to, co obiecamy, dotrzymujemy, realizujemy. I kiedy słyszę tu w kampanii wyborczej różne puste obietnice padające z ust czy Donalda Tuska, czy polityków Koalicji Obywatelskiej, czy innych formacji, które są satelickie w gruncie rzeczy w stosunku do Platformy Obywatelskiej, to pragnę przypomnieć, że to Prawo i Sprawiedliwość zawsze dotrzymywało słowa, natomiast tam te słowa są naprawdę rzucane na wiatr. I zapewnienia Tuska jeszcze sprzed poprzednich wyborów dotyczące i wieku emerytalnego i innych kwestii okazało się potem absolutnie puste, absolutnie nieprawdziwe. Natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości naprawdę to, co obiecaliśmy Polakom, daliśmy i mam nadzieję, że będziemy mogli przez następne lata sprawnie również rządzić, bo Polska naprawdę w tym miejscu geopolitycznym nie może sobie pozwolić na małość i słabość. Nie może być znów krajem, który jest wasalny w stosunku do jakiejkolwiek stolicy europejskiej. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, która musi błagać i prosić i na kolanach klęczeć przed mocnymi i możnymi tego świata. Józef Piłsudski, jeden z ojców naszej niepodległości, rzucił w latach 30. swoim współpracownikom takie retoryczne pytanie. Przed Polską, mówił, stoi pytanie zasadnicze. Czy ma być krajem wielkim, czy państwem słabym, które będzie zawsze musiało potrzebować opieki możnych? Pytanie retoryczne, na które każdy z nas, mam nadzieję, słuchających, zna odpowiedź. Musimy być państwem silnym wewnętrznie, silnym zewnętrznie, bezpiecznym, z silną armią, z potencjałem intelektualnym budowanym w polskich szkołach i na polskich uczelniach, z doskonale zabezpieczonym dziedzictwem materialnym związanym z polską kulturą. To wszystko gwarantuje Prawo i Sprawiedliwość i ci kandydaci, którzy w tych wyborach oddają się do Państwa dyspozycji, tak jak Jan Dziedziczak i moja osoba.
Ja jeszcze bardzo dziękuję i przyłączam się do tego, o czym mówi pan minister Kasprzyk, ale jeszcze dodam jedną rzecz, bo to też jest stawka wyborów, bo mówiłem kilka minut temu o takich elementach, których będzie już bardzo trudno zmienić, gdyby nie daj Boże 15 października obóz patriotyczny przegrał. I tu dodam jeszcze jedną rzecz. To jest świadomość historyczna, patriotyczna, tożsamość polska naszej młodzieży. Ja doskonale pamiętam czasy rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, kiedy to decyzją ministra edukacji narodowej ówczesnego zlikwidowano lekcje historii na poziomie szkoły średniej. Lekcje historii wyglądały w sposób następujący, tylko w pierwszej klasie, jeśli nie miało się tam tego profilu historycznego, w pierwszej klasie była jedna lekcja historii w tygodniu, a w kolejnych klasach nie było żadnej. I z polskich szkół wychodziła poraniona młodzież, ludzie, którzy już nigdy do szkoły nie wrócą, których straciliśmy, którzy nie mają elementarnej wiedzy o naszej historii, a więc o naszej polskości. I to udało się naszemu rządowi naprawić. Minister Edukacji i Nauki wprowadził nowy przedmiot, historia i teraźniejszość, który uczy o tym, jak wygląda nasza historia najnowsza, więc ta najbardziej nas dotykająca, tego zawsze brakowało, bo lekcje historii kończyły się w zasadzie na II wojnie światowej, a to najważniejsze nie było poznawane przez młodych ludzi. Zobaczcie zresztą Państwo, jak te lekcje pokazujące, kto był kim po II wojnie światowej, wywołały furię opozycji totalnej. Jak oni nie chcą o tym rozmawiać, jak oni nie chcą, żeby młodzi ludzie się o tym dowiedzieli. To udało się wprowadzić. Udało się wprowadzić też wyjazdy naszej młodzieży do różnych kształtujących świadomość patriotyczną miejsc. Te wyjazdy, prawda, na Wawel, do Warszawy, do Żelazowej Woli, czyli te wszystkie wyjazdy no, wpływające na tożsamość, na emocje naszych młodych rodaków zostały wprowadzone w życie. Co mówi opozycja totalna? Mówi, zlikwidujemy HIT, zlikwidujemy lekcje historii. Znów doprowadzą oni do sytuacji, gdzie przez kilka lat po prostu nasi młodzi rodacy nie będą mieli wiedzy historycznej. To nie jest coś, co da się później nadrobić. Oni wyjdą ze szkoły bez tej wiedzy, tak? To nie jest tak, że maturzystę można powiedzieć, wróć do szkoły na lekcje historii. Jeśli on przez cały okres liceum, a to wystarczą 4 lata właśnie rządów PO-PSL i tych przywódówek, jeśli oni przez 4 lata nie będą mieli wiedzy historycznej, to wyjdzie nam znów kilka roczników poranionych patriotycznie, zagubionych i łatwych do manipulacji, o co chodzi opozycji totalnej. Więc dziękuję pani bardzo za to poruszenie tej kwestii nauki historii w szkołach, bo ja się obawiam, że za Platformy będzie gorzej niż w szkołach PRL-owskich.
Dziękuję bardzo. I jeszcze telefon mamy, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Krystyna, to z Lublina.
Prosimy.
Chciałam króciutko podziękować za tę audycję. Ksiądz dyrektor był łaskaw wspomnieć Smoleńsk 10 kwietnia 2000. Przypomniałam sobie, że w świętej pamięci ksiądz Inkułat, egzorcysta z Bombolnicy, po tej tragedii prosił, błagał, wielki patriota, módlcie się do męczenników Smoleńska, w to cały rząd poszedł tam w ręce Boga i mówił, nie zapominajcie, że Jezus Chrystus jest królem Polski od 1000 lat. I tu nam brakuje odniesienia do Boga, do Chrystusa, do Królowej Polski. Teraz na Jasnej Górze Instytut Jana Pawła, Instytut Prymasa Wyszyńskiego całą noc modli się, czuwa. Także uważam, że skoro 8 lat temu, pamiętam, ksiądz arcybiskup Wądecki błagał o modlitwę do Ducha Świętego, akurat było wtedy, prawda, wezwanie Ducha Świętego, żeby Maryja prosiła nam tę pomoc z nieba i stało się wielkie błogosławieństwo po następnych 4 latach, więc uważam, że dalej powinniśmy wołać do Ducha Świętego. A propos Holandii, tam przecież też generał Maczek odniósł zwycięstwo. Poznałam bardzo miłego pana, środowisko w Arnhem. Tam właśnie rodziny holenderskie wychowywały swoje dzieci w duchu wielkiej wdzięczności za Polaka, za Polaków, którzy przynieśli im zwycięstwo. I tacy wychowankowie takich rodzin przyjeżdżają na kul do Lublina z wielkim bagażem książek do biblioteki, z wielkim poczuciem wielkiej wdzięczności naszym rodakom Polakom. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Dziękujemy pani profesor. Zanim oddam głos gościom, od sierpnia teraz znalazłem, ogłaszamy i zachęcamy do modlitwy i postu o dobre wybory. I to jest na antenie Radia Maryja informacja na ten temat. Podejmujemy taki jeden dzień modlitwy i postu, zgłaszamy w sanktuarium naszym i taka księga tych modlących się będzie sporządzona. Dlatego też, no, żeby o tym pamiętać, to przypominamy i no, od tego zaczynamy, tak, od modlitwy o Ducha Świętego, o dobre wybory, o takie odpowiednie ukształtowanie sumienia, by Polska, by Polacy poszli do wyborów po pierwsze, a po drugie wybrali dobrze. Bardzo proszę.
No bardzo dziękujemy też za ponowienie tego apelu, bo modlitwa za ojczyznę jest zawsze nieodłączna ze zmaganiami, które podejmujemy w różny sposób. W roku 1920 zapewne nie byłoby zwycięstwa, gdyby nie modlitwa narodu, która to modlitwa wspierała polską armię. W czasie pokoju wygląda to inaczej, ale też ta modlitwa jest nam, to pan minister na pewno przyzna mi rację, potrzebna nam na co dzień teraz w prowadzonej kampanii, choćby też po to, aby wytrzymywać te obrzydliwe ataki. Ja pamiętam, kiedy przed 2 tygodniami w jednym z mediów społecznościowych zamieściłem informację o tym, że w tegorocznych wyborach kandyduje z listy warszawskiej Prawa i Sprawiedliwości. Wylała się tak nieprawdopodobna fala hejtu, tak obrzydliwych wpisów wykonywanych skąd anonimowych, ale i również takich, gdzie osoby się podpisywały imieniem i nazwiskiem. Pełne wulgaryzmów, pełne takich właśnie niezdrowych emocji, za które w moim przekonaniu odpowiada właśnie lider opozycji totalnej, bo to on te emocje podgrzewa, on tymi emocjami kieruje, on tymi emocjami steruje. One są bardzo, bardzo niebezpieczne, a zatem ta modlitwa też jest na pewno potrzebna nam, aby ten trudny czas kampanii naprawdę nieprawdopodobnie ostrej i takiej pełnej złych emocji dobrze przetrwać, bo nasza intencja jest taka, żeby służyć, jeżeli państwo tylko będą mieli taką wolę, obywatelom Rzeczpospolitej w sposób jak najlepszy, najpiękniejszy, najbardziej taki, jak potrafimy, jak dawaliśmy tego, tak jak pan minister, tak i ja, mam nadzieję, przez ostatnie lata dowód. Natomiast mówię, poziom tej agresji, z którym się spotykamy, jest naprawdę taki, jakiego ja, przyznam się szczerze, a w życiu publicznym funkcjonuję już dość długo, jeszcze nie spotkałem.
Bardzo dziękuję za modlitwę. Tutaj dołączam się do tych podziękowań pana ministra Kasprzyka. To dla nas bardzo ważne. My też jesteśmy ludźmi i czujemy państwa wsparcie, także to duchowe, i dziękujemy za modlitwę za ojczyznę i za mądre wybory Polaków, a jeśli chodzi o naszą królową, no to jest to królowa Polski, jesteśmy z niej dumni, a błogosławiony prymas Wyszyński mówił zawsze, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję.
Dziękuję bardzo. 7 minut nam zostało do końca tych rozmów. Chciałbym poprosić panów o takie też podsumowanie, słowo może na koniec w temacie polityka pamięci o Polsce i Polakach. Wybory, które przed nami 15 października, już za nieco ponad 2 tygodnie, to też wybór tego, jakie będzie kształcenie. Chodzi po internecie, mówiąc kolokwialnie, filmik z konwencji pana Tuska w jakimś mieście i to pytanie małego chłopca, który no, przemęczony chyba pyta i wprost mówi, że szkoła łamie prawa dziecka, bo każe się uczyć, bo każe odrabiać zadania domowe, bo nauczyciele robią sprawdziany po niedzieli, czyli w poniedziałki i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to z serca tego dziecka, czy to było wyuczone. Natomiast odpowiedź pana Donalda Tuska była jednoznaczna, że no, taka szkoła nie może być, że dzisiaj szkoła nie powinna tak naprawdę za bardzo wymagać, ale powinna być miejscem, gdzie się zdobywa umiejętności, żeby być w życiu kimś, żeby zdobyć pieniądze, żeby być, no, żeby mieć pewne umiejętności. I to tak naprawdę do tego się powinno ograniczać, a dzisiaj to już się nie powinno robić ani sprawdzianów, ani jakoś tej wiedzy weryfikować. Dlaczego o tym mówię? Bo to też będzie no, przyszłość młodego pokolenia, kształcenia. Tak jak pan minister Dziedziczak wspominał, likwidowane były godziny historii. Z HiT-em podejrzewam, że to samo się może stać, bo to niepotrzebne, bo każdy widzi, jaka jest rzeczywistość i, no i takie podejście też, które mnie osobiście niepokoi, że świat się zaczyna ode mnie, od momentu, kiedy ja się pojawiłem albo z jakąś taką większą świadomością po tym świecie zacząłem stąpać. To, co było wcześniej, no to jakoś ważne może, ale nie do końca. I ta perspektywa zaczyna się tak naprawdę ode mnie, od tej mojej perspektywy, więc chciałbym zapytać o to, czy i w jaki sposób można coś zrobić jeszcze, żeby nauczanie historii było atrakcyjne, żeby to nie było takie, że a no rzeczywiście to zlikwidujmy, bo to jest nudne, bo to tego potem się trzeba uczyć dat i jakichś tam innych nieciekawych rzeczy, nazwisk na przykład naszych bohaterów. To oczywiście teraz trochę prześmiewczo mówię, natomiast pytanie właśnie dotyczy tego. Czy jest nadzieja, żeby młodego człowieka dzisiaj jeszcze zapalić historią i jakoś dać mu tę świadomość, że to, co było kiedyś, jest ważne, bo z tego się rodzi przyszłość.
To, o czym ojciec wspomniał, to zjawisko myślenia niektórych młodych ludzi, że świat zaczyna się ode mnie, ma niestety też i dalszy ciąg. Mianowicie, że ci ludzie, którzy mówią, świat zaczyna się ode mnie, kończą to zdanie słowami i na mnie się kończy. No to jest niestety choroba, która dotyka w tym zawirowaniu cywilizacyjnym nie tylko młodych Polaków, ale również młodych obywateli innych państw. I w tym momencie, jeżeli wyłącznie ten partykularny interes weźmie górę nad wyrabianiem, kształtowaniem u młodego człowieka takiego myślenia wspólnotowego, no to będzie oczywiście bardzo, bardzo niedobrze. I polska szkoła ma służyć temu, żeby jednak wyrabiać w młodych ludziach poczucie wspólnotowości, tej zakorzenionej w przeszłości, tej trwającej teraz i tej, która będzie w przyszłości. Cieszę się bardzo, że sam jestem historykiem i uczyłem się historii w sposób, powiedziałbym, nieco bardziej sztampowy. Pokochałem ją, ale to też wynik domu rodzinnego, w którym nasiąkałem tą historią. Natomiast też miałem pełną świadomość, że wiele osób było zniechęconych takim sposobem podawania historii. Ale proszę zwrócić uwagę, że teraz stało się zupełnie inaczej. Historii lekcje są lekcjami wspieranymi przez multimedia. Państwo polskie dba o to, instytucje takie jak chociażby Instytut Pamięci Narodowej wyprodukowało w ostatnich latach bardzo dużo pomocy naukowych, czy to gier komputerowych, czy też prezentacji multimedialnych, czy też różnego rodzaju nowoczesnych środków przekazu, w których się o polskiej historii mówi w sposób ciekawy dla młodego człowieka. Jutro będzie otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie, wielkiego projektu, gdzie w sposób nowoczesny będzie snuta opowieść o polskiej historii. Mieliśmy w sierpniu otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Otworzone zostało Muzeum Zesłańców Sybiru w Białymstoku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To są wszystko muzea, które w sposób nowoczesny opowiadają o polskiej historii. A dodam do tego również to, iż w programie Prawa i Sprawiedliwości znalazła się również zasada, iż wprowadzone zostaną przynajmniej dwudniowe wycieczki szkolne finansowane przez państwo polskie, tak aby młody człowiek poznał i polskie zabytki, i ciekawe miejsca, i dotknął historii, bo to jest niezwykle ważne i mówię też o tym jako człowiek, który organizował mnóstwo rekonstrukcji historycznych, marszów, rajdów na szlakach historycznych. Otóż, aby człowiek młody dotknął historii w miejscu, gdzie ta historia się działa, to pozostawia ślad na lata. To nie jest sucha lekcja w murach szkolnych, ale właśnie w ten sposób przez ostatnie lata ta historia jest podawana, bo też możliwe jest jej podawanie w ten sposób poprzez zwiększenie lekcji tego przedmiotu w szkołach. A zatem naprawdę te wybory, te nadchodzące wybory, to są również wybory tego, jaka będzie oświata. Czy to będzie nauka tylko podstawowych rzeczy, tak jak tego młodego człowieka zapewnił Donald Tusk, czy też pogłębiona wiedza połączona z wychowaniem młodego człowieka.
To niestety też jest, znaczy ja tylko mogę się zgodzić z tym, co powiedział pan minister Kasprzyk. Dodam tylko, że niestety tu mamy też do czynienia z ludźmi całkowicie wynarodowionymi. Znaczy Donald Tusk zasłynął z tego, że pisał, że polskość to nienormalność. Teraz w tej kadencji, w tej kampanii wyborczej mówił wprost o terenach. I mówię to jako poseł z dumą reprezentujący już od kilkunastu lat Wielkopolskę. Byłem zażenowany i wiem, ilu Wielkopolan jest oburzonych, zażenowanych tą wypowiedzią, że Wielkopolska, Pomorze były, miały ten zaszczyt być pod, i tu ugryzł się chyba w język, bo cywilizacją zachodnią. No po prostu to jest człowiek, który gloryfikuje zabór niemiecki, tak? To jest człowiek, jego obóz polityczny gloryfikuje wielkie, wolne miasto Gdańsk, tak zwane wolne miasto Gdańsk, będące de facto narzędziem antypolskim, narzędziem III Rzeszy. I tam naprawdę buduje się kolejne pomniki, nawet, nie wiem, te malowanie tramwajów w barwy Wolnego Miasta Gdańsk, to są działania antypolskie. Budowanie tożsamości Gdańska na antagonizowaniu go z Polską jest czymś po prostu kuriozalnym, nie do pomyślenia w czasach najgorszej komuny. A to obóz Donalda Tuska realizuje. No ale kolejny rozdział to jest to, co robi całe środowisko tej partii, ta pedagogika wstydu. Jak ja byłem wiceministrem spraw zagranicznych i przejęliśmy władzę po okresie rządów Platformy Obywatelskiej, to trzeba było zatrzymywać różne programy, które polegały na tym, że za pieniądze polskiego podatnika za granicę wysyłało się ludzi, którzy mówili, że Polacy to troglodyci, mordercy Żydów i tak dalej. Oni jeździli po całym świecie, korzystając z pieniędzy polskich pensji płaconych przez MSZ, pieniędzy na bilet lotniczy, na hotel, korzystając ze struktury polskiej dyplomacji, która im wtedy jeszcze w tym pomagała, i szkalowali tak naprawdę naród polski. Teraz robi to Agnieszka Holland tym szkalującym, antypolskim filmem, gdzie Polaków przedstawia się jako potworów, jako ludzi nieludzkich, a z kolei przywiezionych przez Łukaszenkę i Putina młodych islamskich mężczyzn, których widzieliśmy przecież na własne oczy, jak rzucali sztachetami i tak dalej w polskich funkcjonariuszy, w polską granicę, przedstawia się jako subtelnych intelektualistów, łagodnych i tak dalej. To ten przekaz idzie w świat. I oni to robią z premedytacją. Chcą zaszkodzić Polsce. Środowisko pani Agnieszki Holland to są ludzie, których Zbigniew Herbert nazywał, to są nasi przeciwnicy od zawsze. To są ci sami ludzie, którzy tworzyli komunistyczną partię Polski na początku XX wieku. Partię przeciwko niepodległości naszego kraju, która kolaborowała ze Związkiem Sowieckim, która niszczyła struktury Wolnej Rzeczpospolitej i marzyła o tym, żeby przyłączyć Polskę do Związku Sowieckiego, żeby Polska była niewolnikiem Sowietów, bolszewików. Później II wojna światowa, środowisko NKWD, później mordercy żołnierzy niezłomnych i wreszcie środowisko z obozu Adama Michnika. To często naprawdę wprost kontynuacja tego samego sposobu myślenia, żarliwie antypolskiego, nienawidzącego wszystkiego tego, co polskie i to też ważne, żeby tacy ludzie nigdy więcej nie mieli już wpływu na naszą ojczyznę. O tym także będziemy decydować 15 października. To nie jest przypadek, że Michnik, że Jerzy Urban, wszyscy oni głosowali na Platformę, nasi najwięksi wrogowie, i musimy ich zatrzymać, żeby nie mieli oni możliwości urządzania naszej ojczyzny, żebyśmy jednak byli w naszej ojczyźnie bezpieczni, żeby tutaj za nią obóz patriotyczny brał odpowiedzialność. Dlatego bardzo proszę o to, żebyście Państwo nam zaufali. 15 października prosimy o głosy w wyborach do Sejmu, do Senatu. Prosimy także o wzięcie udziału w referendum i o mówieniu o referendum naszym sąsiadom, wszystkim zainteresowanym. Ja jeszcze raz dziękuję za ten zaszczyt możliwości po raz kolejny wystąpienia na antenie Radia Maryja, możliwości kontaktu z rodziną Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, rodaków w kraju, rodaków za granicą i oczywiście też, jeszcze raz to podkreślę, wszystkich tych, dzięki którym mogę być w parlamencie, mogę służyć ojczyźnie, a więc mieszkańców południowej Wielkopolski, mieszkańców subregionu kaliskiego, mieszkańców subregionu Ostrowa Wielkopolskiego i mieszkańców ziemi leszczyńskiej, subregionu związanego z miastem Leszno. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, za zaufanie i oczywiście proszę o to, aby Państwo zechcieli mi zaufać również. 15 października kandyduję z miejsca trzeciego na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu kalisko-leszczyńskim.
Bardzo dziękuję. To pan minister Jan Dziedziczak, pan minister Jan Józef Karpczyk też na liście jest do znalezienia.
Jestem do znalezienia na liście warszawskiej. To moje rodzinne miasto, miasto, w którym 21 lat jestem radnym, radnym dzielnicy Ochota. Miasto, które kocham, miasto bohaterskie, miasto niezłomne i mieszkańcy Warszawy oraz wszyscy Polacy mieszkający poza granicami Polski mogą na liście Prawa i Sprawiedliwości mnie znaleźć. Jestem na miejscu 10 i polecam się Państwa uwadze, jeżeli Państwo uznają, że powinienem misję swoją realizować również w polskim parlamencie, to będę bardzo wdzięczny za każdy oddany na mnie głos. Serdecznie również dziękuję za tę możliwość, kolejną możliwość spotkania z Państwem i tej rozmowy o Polsce, którą każdy z nas nosi w sercu i w umyśle.
My również dziękujemy za rozmowy niedokończone z naszymi gośćmi, pan minister Jan Józef Kasprzyk i pan minister Jan Dziedziczak. Dziękuję również Państwu.